Dzień dobry Państwu, otwieram posiedzenie Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Stwierdzam, że zgodnie z listą obecności jest 8 radnych na 9 członków komisji. Witam Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, witam pracowników Urzędu Miasta. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy 3 punkty posiedzenia. Pierwszy to analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2023. Drugi punkt to opiniowanie materiałów sesyjnych, a trzeci to sprawy bieżące. Zaczniemy oczywiście od analizy stanu gospodarki odpadami za 2023. Państwo radni otrzymali materiały z tym związane, ale myślę, że zaczniemy, poprosimy o krótki wstęp w tym temacie. Bardzo proszę.
Ja chciałam na porządku zapytać, zostali mi 2 razy materiały, które, czy one się czymś różnią?
Nie, to są te same. Tylko niektórzy z Państwa zgłaszali, że po prostu nie doszły.
Dobrze.
Ja też dzisiaj o to zapytałem, bo nie byłem pewny, czy wszystko jest takie same. Dostałem potwierdzenie, że to są te same materiały, co pierwotne. Także proszę bardzo.
Mam przyjemność, tak już od lat, przedstawić Państwu analizę z gospodarowania odpadami komunalnymi, tym razem za rok 2023. I ta analiza przedstawia się następująco. W roku 2023 łącznie 12 przedsiębiorców wybierało odpady komunalne z terenu miasta Czelać. Wiadomo, konsorcjum firm Alba odbierało na podstawie umowy, która jest zawarta z Urzędem Miasta, odpady z nieruchomości zamieszkałych, a pozostałych 11 przedsiębiorców odbierało te odpady z nieruchomości, które są niezamieszkałe i na podstawie umowy indywidualnych Alba zabierały z nimi. Sam sposób zbierania odpadów i systemu od lat jest taki sam, czyli odpady zbierane w sposób selektywny, odpady zmieszane z zabudowy wielomieszkaniowej, czyli tej zamieszkałej. To są indywidualne dostosowane częstotliwości odpadów do potrzeb zarządców nieruchomości z zabudowy jednorodzinnej. Odpady zmieszane są odbierane bez zmiany raz na 2 tygodnie i odpady selektywne z zabudowy wielomieszkaniowej również. Te częstotliwości odbioru odpadów to jest kilka razy w tygodniu, są dostosowane do indywidualnych potrzeb zarządców nieruchomości, a z zabudowy jednorodzinnej są odbierane raz w miesiącu w systemie workowym. Oprócz odpadów biodegradowalnych, które są odbierane w okresie od 1 marca do końca listopada, jeden raz w tygodniu, a w tych 3 miesiącach zimowych są odbierane jeden raz w miesiącu. Tak to wyglądało w roku 2023, no na razie jeszcze tak samo. Na terenie miasta funkcjonowały, tak jak w początku funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, funkcjonował SZOK, czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. SZOK cieszy się dosyć dużą popularnością wśród naszych mieszkańców, dostarcza spore ilości odpadów. Znaczną większość tych odpadów są to odpady budowlano-remontowe, które są tam dostarczane. Ponadto na terenie Czeladzi w 6 aptekach prowadzimy zbiórkę, jest prowadzona zbiórka, te apteki wyraziły akces, mają ustawione pojemniki, są tam zbierane przeterminowane leki, jest to 6 aptek na terenie Czeladzi, może z nim jest apteka Europejska 2 w centrum handlowym nr 1, apteka Farmacja na ulicy Spacerowej, apteka Zbawo Zdrowia na rynku, apteka w Biskociebie ulica Zwycięstwa i apteka w Biskociebie ulica Nowopogańska i apteka Zdrowie na ulicy Szpitalnej. Wszystkie zebrane odpady z terenu komunalnego miasta w zeszłym roku trafiły do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, a zwłaszcza odpady zmieszane i odpady biodegradowane. To jest wymóg ustawowy, one muszą trafić do specjalizowanych instalacji. Odpady te w sumie trafiły do 10 instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. odpady zebrane selektywnie. One najczęściej też trafiają do instalacji tych przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji MDP, czyli mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, a później ta część odpadów, która nadaje się do recyklingu, jest przekazywana do recyklerów, to już na terenie całego kraju, a nawet do recyklerów zakręconych. Przeprowadzaliśmy akcje edukacyjne w zeszłym roku związane z prawidłowym gospodarowaniem odpadów. Z okazji Dnia Dziecka, tam na których były zajęcia edukacyjne, w formie warsztaty plastyczne i tym podobne. Były również zrealizowane dwa spektakle teatralne dla dzieci o tematyce ekologicznej. Także tutaj też edukacja w tym kierunku była realizowana. Można zauważyć, że dosyć wzrosła liczba pojedynczych terytoriów miasta. Wiązało się też z tym, że od pierwszego lutego obowiązuje nowa umowa w przetargu, tak, przygotowywane materiały do przetargu specyfikacji warunków zamówienia, tam żeśmy po prostu dostosowali potrzeby zarządców głównie nieruchomości, bo do najwięcej pojemników jest w zabudowie wielorodzinnej. To mamy aktualnie, mamy ustawione na terenie miasta ponad 1700 pojemników na odpady komunalne. Kolejnym punktem tej analizy są potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zagospodarowuje wszystkie odpady, tak jak to są wymagania prawne. Staramy się, żeby to było robione jak najlepiej. Niestety na terenie województwa śląskiego jest dużo tych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, lecz nie wszystkie są w stanie przetworzyć te odpady w taki sposób, zwłaszcza odpady selektywne, żeby one się nadawały później do recyklingu i do użycia. Na tym nam najbardziej zależy. No wiadomo, ze względu na wielkość naszego miasta i na ogromne koszty inwestycji na terenie miasta nie ma takiej dużej instalacji jak mieć, ale dlatego przystąpiliśmy to już parę lat temu, tam prace cały czas trwają, jest przez metropolię Górnośląsko-Zagłębiowską taki projekt, który jest realizowany, którego celem ma być budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Po prostu przy dzisiejszych wyśrubowanych poziomach recyklingu i ponownego użycia odpadów komunalnych bez termicznego przekształcania bardzo ciężko będzie nam podobać temu, żeby te poziomy w sposób prawidłowy osiągnąć. Jest już przygotowywana dokumentacja przetargowa. Gmina na razie partycypuje, rozpisany harmonogram finansowy jest na roku 24 i 25, lecz ze względów na proceduralny się o rok przesuwa w czasie. Ten udział gminy na razie przy tych pracach projektowych to będzie 150 tysiąca złotych. Z tym, że to będzie udział nasz w formie dotacji. My te pieniążki dostaniemy z metropolii, po czym będziemy naszą część płacić wykonawcy, tylko musimy to wpisać do naszego budżetu. Teraz może przejdę do kosztów systemu, funkcjonowania systemu w roku 2023. Także łączny koszt odbierania i zagospodarowania odpadów i funkcjonowania całego systemu w ubiegłym roku to było niewiele ponad 11 milionów złotych. Z czego samo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych i mieszkańców kosztowało 9 829 tysięcy. Funkcjonowanie przodu to jest troszeczkę ponad 800 tysięcy złotych. Edukacja ekologiczna 26 tysięcy złotych, koszty administracyjne 308 tysięcy złotych. Tam jeszcze mamy takie oprogramowanie jako Intelligence, które nam pomaga, to jest koszt licencji 16 tysięcy złotych. I do tego należy jeszcze doliczyć koszt usuwania dzikich wysypisk, bo to jest również z tych pieniążków odpadowych realizowane jest to zadanie NZWH Czelać i na ten cel zostało w roku przeznaczone 79 488 zł. Wpływy, jakie były z opłat zagospodarowania odpadami, wyniosły 10 849 000, czyli ciut mniej niż wydatki, także to, ten system się faktycznie finansuje. W roku 2023 nie odnotowano nadwyżek z opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi, a wysokość opłat, jakie gmina ponosiła za odbieranie, zmieniła się co do roku 2022. I w 2023 roku wysokość opłat kształtowała się następująco. Za odpady zmieszane płaciliśmy 835 zł i 12 groszy za każdą tonę. Za odpady selektywne 1006 zł i 72 grosze za każdą tonę. Bioodpady to 858 zł za tonę. Gabaryty i zużyty sprzęt elektroniczny 949,52 zł za tonę i odpady budowlane rozbiórkowe 366 zł 8 groszy za każdą odebraną tonę. Opłata, którą wnoszą mieszkańcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów miesięczna jest tak jak była ustalona już lata temu, czyli od każdego zamieszkałej, od każdej zamieszkałej osoby na nieruchomości i wynosiła 38 zł za miesiąc. Można zauważyć również zmniejszenie się liczby mieszkańców na terenie naszego miasta i według danych pochodzących z rejestru gminy na stan na 31 grudnia 2023 było to 28 068 osób, a według ilości złożonych deklaracji, czyli faktycznie zamieszkałych osób zamieszkujących na terenie miasta, wynosiło 26 985 osób. Tak jak od lat podział mieszkańców na zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną mniej więcej jest podobny, czyli 70-80% jest to zabudowa mieszkańcy mieszkają w zabudowie wielomieszkaniowej, w jednorodzinnej pomiędzy 20-30%. W 2023 roku powstały następujące ilości odpadów na terenie miasta, które zostały komunalne, które zostały odebrane. Łącznie zebraliśmy ponad 12 tysięcy ton odpadów komunalnych, z czego 7916 ton to stanowiły odpady zmieszane, a 4269 ton stanowiły odpady zbierane selektywnie. I odpady zbierane selektywnie dzielimy na odpady do opakowania z papieru tektury, zmieszane odpady opakowania, opakowania ze szkła, odpady biodegradowalne, odpady biodegradowalne, tworzywa sztuczne, odpady komunalne niewymienione w innych grupach. To są takie odpady resztkowe, głównie albo odpady niebezpieczne, które się trafiają na przod, gdzie mieszkańcy nam też dostarczają odpady niebezpieczne. Także ogólna ilość zebranych odpadów w roku 2023 troszkę zmalała o 284 tony w porównaniu do roku 2022. Także tyle po prostu wielkich tych odpadów położonych i zebranych. No, utrzymuje się, że od lat na podobnym poziomie. Również do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy dostarczyli odpady selektywne i w roku 2023 było to 215 ton odpadów selektywnych, takich jak papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielkogabarytowe, odpady jadące biodegradacji i oddzielnie jeszcze ponad 1000 ton, prawie 1050 ton odpadów remontowo-budowlanych. i w porównaniu do roku 2022 ta ilość nieznacznie spadła o 31 ton, które zostały zebrane w przoku, ale za to odnotowano wzrost tych odpadów budowlano-remontowych o ponad 300 ton, czyli mieszkańcy więcej się remontują, budują, inwestują w swoje mieszkania. Tutaj też ważną częścią tej analizy jest punkt poświęcony ilości niesegregowanych odpadów komunalnych i odpadów, które zostały które stanowią pozostałości właśnie z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Ich już nie da im sposób przetworzyć, tylko są skierowane do składowania. To jest ustawowy, też musimy dodawać takie ilości odpadów. I te odpady w roku 2023, ilość tych odpadów, które zostały skierowane do składowania, wynosiła 2372 tony. Więc jeśli przechodzimy do najważniejszego punktu analizy, czyli uzyskane poziomy przygotowania do poziomu dokonanego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Te poziomy obowiązują od 2013 roku, odkąd po prostu na nowo ustalono, jak mają wyglądać systemy gospodarowania odpadami komunalnymi. Z tym, że zmieniały się sposoby liczenia. Przez pierwsze lata, znaczy no, praktycznie do roku tam 20 czy 21, liczyliśmy poziomy tylko na podstawie zebranych i przetworzonych odpadów selektywnych. Później od 21 roku już niestety ten wymóg się zmienił tak, że należało liczyć to w stosunku do wszystkich zebranych odpadów, czyli dochodzi ta druga część odpadów zmieszanych, które już są zaliczone, które są wliczane w ten poziom. No i w tym momencie wymagania bardzo, bardzo wzrosły. Coroczne te skoki poziomów były na początku tam 1-2%, później 5%. A w zeszłym roku ten skok poziomów był 10%, czyli do wymaganego poziomu za rok 2022 25%, który miasto się udało spełnić. Za rok 2023 było już 35% tego poziomu przygotowania odpadów do recyklingu i ponownego użycia. Niestety tego poziomu nie udało się miastu osiągnąć. Miasto osiągnęło poziom 29,66%. I w związku z tym grożą gminie kary, które nalicza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Ja już wytłumaczę, z czego się wziął problem z osiągnięciem poziomów. Ten problem wziął się z tego, że odbierający odpady od mieszkańców również nie osiągnęli tych wymaganych poziomów. Niektórzy osiągnęli, ale to znikoma część. Na 12 podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie gminy jedynie 4 podmioty spełniły wymagany poziom 35%. Jeszcze wyjaśnię, że kara za nieosiągnięcie poziomu jest liczona od każdej tony odpadu, której nam brakuje do osiągnięcia tego poziomu. I w gminie za rok 23 brakło 695 ton. Z tych przedsiębiorców, którzy odbierają odpady komunalne właśnie na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej, im brakło w sumie 281 ton. I oczywiście gmina tutaj przygotowuje postępowanie administracyjne, bo to już wydaje się decyzję administracyjną, gdzie my tym przedsiębiorcom też będziemy naliczać kary, będziemy się starać ściągnąć te pieniążki, żeby starczyły na pokrycie ewentualnej kary, jaką miał w przyszłości gdzieś tam być. Ale duży problem jest taki, że firma Alba, która posiada tutaj umowę z gminą, też nie osiągnęła tego poziomu. I z wyliczonego poziomu z ich sprawozdania wynika, iż one osiągnęli poziom jedynie 26,61%, czyli jeszcze stosunkowo mniej niż cała gmina osiągała. Nam się udało ten poziom osiągnąć na wysokości prawie 30%, dlatego że mamy jeszcze na terenie miasta skupy surowców wtórnych. Są to duże skupy mieszczące się na ulicy Wiosennej w Czeladzi, gdzie duże ilości właśnie tworzyw sztucznych zbierają. To nie jest to, że to skupują mieszkańców, ale tu akurat mają swoją firmę, swoją bazę, tu zwożą, przygotowują i idzie to do recyklerów. No i z racji tego wykazują, nam składają w bazie BDO sprawozdanie co roku i my to sobie możemy doliczyć jako jeden plus do naszego sprawozdania, więc nam się udało prawie 5% większy poziom osiągnąć niż samych tylko jako gmina, niż samych tylko tych odpadów, które są zbierane tutaj od mieszkańców. No oczywiście będziemy teraz prowadzić działania zgodnie tam z ustawą oraz zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy, która była w tym czasie zawarta z firmą Alba, żeby ściągnąć od nich karę finansową za nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu. I ta wysokość tej kary, którą będziemy się starać ściągnąć, to będzie praktycznie zapewniała pokrycie naszej kary gminy jako gminy, którą my będziemy musieli w przyszłości zapłacić. Bo średnio to trwa około 2 lat, zanim ktoś nalicza kary danej gminy. No bo tych gmin jest bardzo dużo, oni też dużo prowadzą tych postępowań administracyjnych. Także niestety tak się to kształtuje. No, generalnie wszystkich odpadów selektywnych na terenie miasta zostało zebrane w granicach 35%, tak? Powstały wszystkich odpadów. Więc musiałyby wszystkie oddać, być przygotowane do recyklingu i do ponownego użycia, żebyśmy ten poziom na ten rok osiągnęli. No niestety tak się nie stało ze względów technicznych. Jest to po prostu niemożliwe, żeby wszystkie odpady mogły być w taki sposób zagospodarowane. Dużo może nam brakować właśnie dlatego, że nam brakuje, ponieważ znaczna część odpadów biodegradowalnych, które są odbierane z tego miasta, jest sporo. Wiadomo, one wszystkie są poddawane na instalacjach przetworzenia. Czyli są albo kompostowane, albo przerabiane w inny sposób. I część tych odpadów po przetworzeniu traci status odpadu i się stają na przykład nawozem lub jakąś inną substancją, którą można wykorzystywać na przykład w rolnictwie, czy przy uprawach, czy hodowlach. I w tym momencie jest to recykling, możemy to wpisać, a część niestety, mimo że ten proces kompostowania powoduje, że tam ten odpad traci tam węgiel aktywny, organiczną masę i tak dalej, ale te instalacje, które to przerabiają, nie mają dopuszczenia ministra i nie mogą wykazywać, że ten odpad jest produktem, czyli on dalej ma status odpadu. One później idą właśnie na składowiska w formie przesypek, na warstwy technologiczne i tak dalej, ale niestety jest to dalej odpad, bo my nie możemy tego zaliczyć do recyklingu. Stąd też właśnie, jeśli już ta spalarnia gdzieś tutaj u nas powstanie i to, co uczestniczymy w tym projekcie, uda się pozytywnie zrealizować do końca, no to część odpadów, których właśnie nie można zagospodarować, już inaczej jak zostanie przetworzona termicznie, czyli spalona z tego, może z tego się odzyskuje energię lub gazy, no to w tym momencie będziemy mogli to zaliczyć do recyklingu i to nam bardzo pomoże w spełnieniu poziomów.
Jeszcze
wyższe, bo niestety teraz rok do roku już wzrost poziomów jest co o 10%, czyli za rok 24 będzie 45%, później będzie 55%, zatrzyma się to na parę lat na poziomie 55%, później jeszcze jest planowany wzrost do 60%. To jest chyba ten wzrost dostateczny, chociaż nie wiadomo, co Unia Europejska wymyśli za kolejne 5 lat na przykład. No bo jak systemy nasze ruszały, to wiadomo, z każdym rokiem coraz więcej odpadów udawało się przetworzyć, ale no to, żeby technologicznie nadrobić 30 lat, które mamy stracone w porównaniu do krajów zachodniej Europy, gdzie one dużo wcześniej to zaczęły już robić, tak? I miały i technologię, i systemy opracowane, no to po prostu z roku na rok nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. No i właśnie ze względów technologicznych po prostu też. Poza tym, no na terenie miasta również, no tutaj jest taki punkcik, gdzie jest pokazane właśnie ile odpadów zostało przekazane do termicznego przekształcenia. W związku z tym, że tych spalarni nie ma, to jest 12% z odpadów wszystkich gmin. A to są głównie leki przeterminowane, jakieś ze szczekawek i tak dalej, to co ląduje w przoku. No bo to jedzie do spalarni. To jest tak procentowo to niestety wygląda, czyli jest to bardzo mało. Z terenu miasta również do odpadów komunalnych jest taka grupa odpadów ciepłych, czyli ścieki bytowe, które są wiadomo odprowadzane albo za pomocą kanalizacji, albo są odbierane za pomocą wozów asylizacyjnych z szab i przygotowanych oczyszczalni ścieków. To w zeszłym roku 17 przedsiębiorców taką działalność prowadziło, gdzie odbierali odpady od mieszkańców miasta te ciepłe i to jest ponad 22 tysiące metrów sześciennych ścieków bytowych, które były odebrane w zeszłym roku. Tylko, że one się nie wliczają do poziomu, no ale też należało.
Może ja dwa słowa. Proszę bardzo. Więc przede wszystkim te problemy, które nas dotykają, o których mówimy na koniec, dotykają wszystkie gminy naszego województwa, czyli myślę, że w Polsce jest to również problem, że osiąganie tych wskaźników, które są narzucone przez Unię Europejską, jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania. Bez, tak powiedzieliśmy, spalarni śmieci. Żadne z miast takich spalarni kiedyś nie chciało budować, ani nie było tam to zgody jakby społecznej na to, więc nasze gminy w to nie wchodziły. Natomiast rozumiemy to, wiemy, bo jestem przedstawicielem jednego z miast GZM-u, że ten problem, jeżeli rozwiążemy w ramach Góry Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, to nikt, żadne miasto samodzielnie tego problemu nie rozwiąże. Dlatego od kilku lat usiłujemy taką spalarnię w GZM-ie zbudować. Już nawet była uchwała dotycząca budowy takiej spalarni, nawet miejsce było chyba w Tychach, o ile się nie dziwię, nie mylę. Natomiast okazało się, że przepisy mówiące o zasadach funkcjonowania metropolii nie pozwalają na to, żeby taką spalarnię wybudować. Wystąpiliśmy do władz nadrzędnych, żeby zmienić te zapisy dotyczące właśnie tej sprawy i jak gdyby w tej chwili jest wszystko na dobrej drodze, żeby taka instalacja mogła w GZM-ie powstać i zabezpieczane są środki finansowe na ten cel. Także miejmy nadzieję, że to się uda, bo inaczej, Szanowni Państwo, my jesteśmy skazani na ogromne kary. No, w tym roku ta kara być może nam się zrekompensuje tymi karami, które pozyskamy od innych, których my będziemy karać, ale mówimy dzisiaj o 35% takich wskaźnik, a ma być 55% recyklingu. No to wyobraźmy sobie, co będzie za dwa lata, tak?
Za dwa lata.
A w tym roku jest
45.
To będzie strasznie trudno jakąś te wskaźniki i to jest naprawdę ogromny problem. Zresztą myślę, że nie tylko, tak jak powiedziałem, nie tylko naszego miasta, ale wszystkich innych miast. I do tego się musi przygotować. Te kary będziemy mieli naliczone, dlatego no, będziemy musieli być bardziej rygorystyczni jeszcze, jeżeli chodzi o zbiórkę i segregację śmieci wobec tych, którzy podpisują z nami umowy. Będziemy musieli jeszcze bardziej mobilizować spółdzielnie mieszkaniowe do tego, żeby segregować śmieci, no bo de facto te kary, które będziemy płacić, powinniśmy przelać na mieszkańców, bo no taka jest sytuacja, że tej segregacji nie ma aż tyle, ile byśmy oczekiwali i chcieli. No, myślę, że w tym roku nam to nie grozi, żebyśmy jakieś tam ruchy w tym zakresie robili, ale jeżeli to będzie tak postępowało, to będziemy zmuszeni do tego, bardziej stanowczo egzekwować to, do czego się spółdzielni mieszkaniowej mieszkańcy zobowiązują. Jeszcze taki podsumowując, taki optymistyczny element jest taki, że te stawki, które ustalaliśmy sobie dzięki naszej wspólnej decyzji, okazują się trafione, że faktycznie ten bilans kosztów i środków na ten cel przeznaczamy jest prawie zero, więc tutaj nie przeszacowaliśmy i staraliśmy się, żeby to było minimum, maksimum, jakie mogliśmy narzucić mieszkańcom i okazuje się, że trafiliśmy, mam nadzieję, że również będzie podobnie w tym roku, bo nie wiem, po pierwszym półroczu mamy jakieś dane, jeżeli chodzi o koszty i opłaty?
To znaczy, to co mamy, starcza na dzień dzisiejszy, tak? Na dzień dzisiejszy mamy dosyć duży wzrost ilości odpadów i tych kosztów związanych z przepiem. No ale to i tak w procentowo do całego systemu przepła, to nie stanowi jakiejś tam większości, tak? To co jest na głównym systemie, czyli na AGD, tak nazwijmy, na dzień dzisiejszy starcza, umowa jeszcze jest na przyszły rok, zobaczymy, także dopiero po tym roku będziemy wiedzieć, co zostało na rok przyszły, czy trzeba będzie uruchamiać opcję zamówienia uzupełniania dodatkowego, czy nie. Wiemy, że na przoku na pewno tak, więc prawdopodobnie po prostu wcześniej zrobimy przetarg, żeby już to zawrzeć w przetargu, przeszacować te ilości odpadów, bo też się zmieniła klasyfikacja odpadów w zeszłym roku, jak teraz wyszła nowa umowa przepłu od stycznia tego roku, no to po prostu się okazało, że tych odpadów jest więcej, tak tutaj widać w stosunku ponad 1000 ton budowlanki, czyli budowlanek rozbiórkowych, do 200, tam 15 ton pozostałych selekcji, tak? Czyli no to jest 4 razy ponad tyle jest budowlanek remontowy, jest to taki wzrost, myślę, który się w najbliższych latach raczej nie zatrzyma, będzie funkcjonował.
A Pan najczęściej ma kontakty z mieszkańcami, jak oceniana jest obsługa, albo jeżeli chodzi o wywóz śmieci?
Zdarzają się reklamacje oczywiście jak najbardziej, najczęściej wiadomo, w zabudowie jednorodzinnej, ale obsługa nie jest najgorsza, czy nie ma takich, nie zdarzają się zazwyczaj takie sytuacje, w których by się nie dało rozwiązać, albo bardzo ciężko by było. Czasami się zdarzy na przykład opóźnienie, bo jest to związane z tym, że po prostu jest tyle punktów do odbioru na rejonie i tak te rejony zostały podzielone na mniejsze, że się firma nie wyrobi. Albo zdarza się to w zabudowie wielorodzinnej. Dochodzi do przepełnień z prostych powodów, bo firma przyjeżdża i przysyłają mi zdjęcie, że nie mogli dokonać odbioru. Śmietnik jest zastawiony, albo nawet nie tyle śmietnik, ale na przykład często jest tak na ulicy Skłodowskiej na przykład, że wąska droga dojazdowa jest między blokami, a to jest śmietnik 3 na ulicy Trzynadla. Ktoś sobie, mieszkańcy parkują na chodniku, słuchówka przejedzie, dostarcza przejedzie. A spółdzielnia się wstawiła barierki, tak, na trawniku, bo parę razy przejechała śmieciarka, bo już zrobili kolejny rozdźwignik, ciekawe, że na terenie się nie zmieści. Tak? No, także takie sytuacje też się zdarzają. No, jest system bardzo dynamiczny, na bieżąco staramy się przeciwdziałać jakimś tam większym problemom. Ludzie też podrzucają śmieci niestety. Mamy bardzo dużo problem z oponami. Ludzie też szok, bez problemu przyjmują opony. Niestety praktycznie miesiąc w miesiąc ze wszystkich administracji naszej największej spółdzielni plus spółdzielnia Saturn czy SLK zgłaszają nam i zbierają, muszą zebrać te opony i zawożą nam przed, tak? I to jest ponad praktycznie co miesiąc około 100 opon z każdej administracji, tak? Także to jest...
To jest koszt gminy,
to wszystko idzie na przemię, za to dużo mi się zapłaci.
Dobrze, dziękuję bardzo. Dodam tylko, że szykujemy zakup fotopułapek.
Tak, jesteśmy w trakcie zakupu fotopułapek. Jak się uda, będzie 6 fotopułapek. Część przekażemy MZKK, część może Straż Nasza Miejska zagospodaruje i w takich newralgicznych rejonach Nie mówiąc nic nikomu, nie chwalimy się tym, absolutnie proszę też mieszkańców nie mówić. Będziemy takie coś na terenie miasta rozmieszczać, takie urządzenia, bo tu jednak chodzi o to, żeby jednak na gorąco muszą złapać to, jak to nosi. Prawda jest taka, że śmieci nie przynoszą zwierzęta, tylko jest coś wywalone, jakieś odpadki, lodówka czy inne rzeczy. No niestety, przywiózł to człowiek.
Tak? Czy Państwo radni macie w tym temacie pytanie?
Pan
proszę, pan radny był pierwszy.
Ja mam dwa pytania. Jedno o apteki, bo zauważyłem, że na terenie, kiedy jest mój rejonek radnego, nie ma żadnej apteki. Na jakiej zasadzie można zgłosić aptekę?
Ani na apteka musi się zgłosić. My nie mamy możliwości, żeby zmusić kogoś nakazać.
Tak? Czyli można ani zapytać, jeżeli się
jak apteka, to po prostu wystarczy, że apteka przyśle mi maila.
Dobra.
Że od tego miesiąca chcą, żeby my zgłaszamy do przodu, zawiozą im tam i po prostu wciągamy ją w ewidencję i w ustalonym terminie, tam między 2 tygodnie czy raz w miesiącu, to zależy jak tam ile tych odpadów w aptece.
Czy taka apteka ma profity jakiegoś takiego zgłoszenia?
Nie ma, no bo to jest to, że mieszkańcy mogą przynosić, tak? Więc
wiadomo, że ludzie prawdopodobnie lądują w zwykłych śmieciach.
Gdzie w ogólnie dostępnym miejscu publicznym nie ustawimy takiego pojemnika na przedeżowane leki, bo tam różne leki z tym mogą zdarzyć. Musi być to w aptece, bo to jest miejsce jakieś nadzorowane, tak? Przez tego aptekarza. No, po prostu mieszkańcy nie wyrzucają wtedy tego do normalnego pojemnika, który mają sposoby wyrzucić. Nie muszą się fatygować z dwoma opakowaniami, które ktoś tam znalazł w siatce do przodu, tak? No, chyba, że sobie ktoś zbiera. Tak samo tam również do aptek nie można, ale do przodu i to też mieszkańcy muszą wiedzieć, mogą trafić i przod przyjmuje wszelkiego rodzaju medyczne odpady powstałe po iniekcjach, tak, które dokonujemy sami w domu, czy na przykład ktoś jest diabetykiem, więc sobie bada cukier codziennie, delikuje. No nie powinien wrzucać tutaj, zbierać do woreczka, raz do roku zawieźć do przodu, czy paski, tak, z badania, czy jak sobie ktoś robi zaszczyki z insuliny, czy inne takie rzeczy, to po prostu też przod to przyjmuje, nie jest to odpad komunalny stricte, ale też nie jest to odpad medyczny. Jest wskazanie w ustawie, że PSZOK ma to przyjmować. PSZOK nasz to przyjmuje jak najbardziej.
Jeszcze do mnie pytanie, dziękuję bardzo. Jeszcze do mnie pytanie. Chyba znam odpowiedź, ale wolałbym się upewnić. Te procenty są bardzo martwiące, które rosną. Czy one zostały przyjęte tam x lat temu i one są już niezmieniane? To jest jakiś proces, na który my się zgodziliśmy jako Polska?
Znaczy, jako zgodziliśmy się, nie wiem, no, przynajmniej samorządy nie miały nic do gadania w tym zakresie, tak?
To trochę wygląda tak, ktoś jest sobie na progi, który wiadomo, że w którym momencie...
Jest to ustalone. To jest obowiązek ustawowy, jest to wpisane w ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i co roku wychodzi też rozporządzenie, tak? I po prostu zaczyna się za bardzo nie zagadania. Na pewno na poziomie rządowym było to dogadywane z Unią Europejską, ale Unia Europejska jest tylko co wiem, jak mieliśmy szereg spotkań już przez lata pracy, tak? Jak spotykaliśmy się choćby w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, to jest taka instytucja, gdzie też właśnie często jest tak, że jak gmina się coś nie podoba, no to muszą wystosować jakieś słowo sprzeciwu. Myśmy też jako gminy, Śląski Związek Gmin tutaj, tak, województwa śląskiego i powiatów też pisał wielokrotnie, czy próbował działać w tym kierunku, ale no niewiele to dało po prostu, bo nam na przykład nie zależało na tym, żeby zmieniać liczenie poziomów odzysku w stosunku do wszystkich odpadów. No bo wymagają od nas recyklingu odpadów selektywnych, a liczymy w stosunku do wszystkich odpadów, czyli również do zmieszanych. Dobrze, że nie do budowlanki, bo to już w ogóle by wynikało, że tak powiem.
Dobrze, bo wygląda na to, że za chwilę wszystkie gminy w Polsce będą płacić. To jaki jest sens płacenia kara przez
wszystkie?
Polska jako kraj będzie płacić do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej, będzie płacić karę, tak? Ogólnie.
Czy my wiadomo, co z tymi pieniędzmi się dzieje, czy one chociaż do nas wrócą?
Takie nie wiem.
Zainwestować?
Nie wiem co. Ustawa określa, że karę
nałożą. Państwa, ja bym prosił. Pytanie, odpowiedź. Nie rozmawiają wszyscy, tylko pokoje. Pan radny zadał pytanie, pan radny otrzymuje odpowiedź i przejdźmy do kolejnej osoby.
Karas, kara naliczona przez GIOŚ jest wpłacana na wojewódzki, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W każdym województwie są takie fundusze. On pewnie te pieniążki kieruje do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. No i one pewnie są właśnie przeznaczone na ten cel, ale kontroli na tym niestety nie ma.
Dziękuję bardzo. Pani Radna, chyba kolejna.
Tak, ja mam takie pytanie, to znaczy to już mówimy, jakiś czas pojawiło się na komisji. Sprawa szkół i segregacji dzieci. Edukujemy, prosimy, nauczamy zgodnie z podstawą programową, mówimy, organizujemy akcje społeczne, edukacyjne, spektakle, a tak naprawdę później w konsekwencji jest tak, że stoi jeden kosz w klasie, na korytarzu i wszystko ląduje w tym jednym. Także ucząc, niekoniecznie tutaj edukujemy, tak, w drugą stronę, więc moje pytanie, czy jest szansa, żebyśmy jako gmina, jako Czelać, coś z tym zrobić? Ja nie mówię, że może od razu we wszystkich szkołach, może pilotażowo, może najpierw w szkołach, może później w przedszkolach.
To znaczy, tak,
uważam, że to jest bardzo ważne.
Szkoły jako zakłady pracy są wyłączone z systemu. Nie jest to nieruchomość zamieszkała, tak? W naszej gminie system obejmuje nieruchomości zamieszkałe. Tutaj dyrektorzy szkół prawdopodobnie potrzebują, może podpisują umowy z firmą na odbiór odpadów zgodnie z wymogami ustawowymi. Taka umowa również musi obejmować pewną segregację właśnie z bioodpadami. Czyli zbieramy 5 frakcji, tak? Zmieszane i 4 selektywne. Papier, szkło, plastik, bioodpady zmieszane. Z tym, że nie mają widocznie, no, ale szkoły mają niedostosowane jeszcze.
Dlatego to jest
marku czasu, to się zmieniło, tak, że to nie wszyscy jeszcze się też dostosowali.
Ale też poruszałam temat już 4 lata temu. Tyle akcji społecznych przeprowadzonych na ten temat edukowania dzieci, praca z nimi i nadal się nic nie zmieniło. Uważam, że to jest bardzo ważne i mówimy, że uczymy od najmłodszego od juniora, więc co wymagać, kiedy przedstawiamy, pokazujemy, a potem wszystko ląduje w jednym porządku. Bardzo bym prosiła o mamy jakieś projekty realizować, może gdzieś będzie jakaś
rozwoju, żeby to opatrzyć. Próbujemy pomyśleć coś. Na zewnątrz szkół, przy pracach gospodarczych każdej szkoły są pojemniki do segregacji. Tak. Albo w większości przynajmniej. Nie, szkoły nie oddają tych
odpadów. W takim razie to
nie. Szkoły nie oddają tych odpadów rozmieszczenia, tak?
Ale to może tak. Myślę, że należałoby ten temat rozeznać i
przyjrzymy się temu tematowi ewentualnie w formie edukacji, tak? No,
muszą być podzielone, wydzielone pojemniki na różnego rodzaju frakcje.
Pani Radna,
jesteśmy w stanie na przykład z części tych pieniędzy, które są na edukacji, jeśli zakupilibyśmy pojemniki na szkół.
Po 10 latach? Po 11 taki problem?
To w tym momencie jest to forma edukacji, tak? Bo nie możemy szkoły wciągnąć do systemu, jeśli nie ma systemu.
Nie, ale możemy dyrektorów zobowiązać do tego,
że... Dyrektorzy są, muszą być zobowiązani. Dyrektorzy muszą
być zobowiązani. Nie będziemy to dziękuję. Pan Radny Panek.
Chciałem się zapytać, ile wynosi ta kara, co Pan mówił, za te 35% bezwzględna?
Za te brakujące, to znaczy to jest według moich wyliczeń, to pan musi się podpisać.
Rząd wielkości.
Ale rząd wielkości około 200 000 zł.
Za rok opieki.
I jeżeli chodzi o ten spalarny, to dopiero jest w trakcie projektu.
Jest przygotowywana dokumentacja przetargowa. Na dzień dzisiejszy są wskazane dwie lokalizacje, która zostanie wybrana, bo to się okaże.
Ale jakie są wskazane te dwie?
Tych nie, tak jak pan również tu wcześniej mówił, gdzieś tam w okolicach tych i chyba Ruda Śląska. Wiem, że Chorzów chyba coś tam wyszło, że niekoniecznie. Także na dzień dzisiejszy tych i Ruda Śląska, ale to się może jeszcze zmienić. Znaczy na pewno nie będzie to Czelać, bo...
Dobrze, pani radna Francuska, już mamy dość
słowa. Pani była pierwsza, to może...
Proszę bardzo.
Tak, ja się ustosunkuję do pana wypowiedzi pani Barbary Wszołek. Ja też prosiłam tutaj już na Komisji Rozwoju czy Edukacji tą segregację w szkole. Tam po prostu rozchodzi się ukazy. Dyrektorzy muszą mieć na odbiór rzeczy segregowanych, więcej dyrektor szkoły płaci niż na odbiór z rzeczy zmieszanych. Tak zgadza się pani Marcinie?
No tak, niestety. Tak,
I po prostu tutaj musimy nałożyć dyrektorów, tak, ale muszą za tym iść, że powinni to zrobić, tak, już dawno, ale muszą za tym iść środki finansowe, bo wiemy, że nie są to rzeczy tanie.
Ale nie, przepraszam, niezmieszane śmieci są droższe niż segregowane.
Segregowane są droższe.
Wręcz przeciwnie.
Segregowane są droższe.
Według tego, co pan mówił, to jest drogie.
Jeżeli ktoś nie segreguje,
jest to nielogiczne, a nie segreguje.
76 zł, jeśli się nie segreguje.
W szkole, proszę państwa, jest sytuacja taka, że jak kiedyś zbieraliśmy makulaturę, jeszcze można było na przykład za to kupić książki do biblioteki, teraz już nie ma odbiorców na przykład na makulaturę, to jest droższe.
To się stąd bierze, że nie ma odbiorców na surowiec. Tak? Albo odbiorca jest, tylko jak on dawniej płacił za ten surowiec, to teraz albo chce za darmo, albo trzeba mu jeszcze dopłacić. Tak? I tak jest ze szkołą, tak jest z papierem, butelkami, z tymi tworzywami sztucznymi, to tam sytuacja z tego jest bardzo dynamiczna. Raz płacą, raz trzeba zapłacić, to różnie jest, to zależy
od
tego.
Jak wejdzie system kaucyjny i dopracują go, nawet w sposób mądry, że tak powiem, logicznie ten system kaucyjny wejdzie, to też to jest, proszę państwa, jakiś procent strumienia, który nam odpłynie.
Czekanie.
Bo nie trafi do naszego systemu ten odpad, tylko te buteleczki zostaną wrzucone w tym automacie, gdzie mieszkaniec dostanie sobie zwrot kaucji za to, a my zostaniemy ze straconymi procentami. To też jest problem, na który już gminy od jakiegoś czasu, to była mowa z tym, zwracają uwagę. Wszystko związek gminy już występował też w tym zakresie i tak dalej. Jak to zostanie rozwiązane, nie wiem na dzień dzisiejszy.
Czyli krótko mówiąc, zmierzamy w kierunku czegoś, co zachęca ludzi do tego, żeby mieszać wszystko razem, nie zostanie.
Pani radna Kosmana,
proszę. Jeszcze mój pytanie. Tak, czy ja mogę, bo pan proszę. Moje drugie pytanie, proszę mi przypomnieć, bo pan powiedział drugie półrocze, tak, suma 38 zł, kwota 38 zł za wywóz śmieci dla mieszkańca jest gwarantowana do kiedy? Kiedy będziemy mieć nowe przetargi?
Była to
nie pamiętam.
Nasz przetarg obowiązuje, ta umowa aktualnie zawarta obowiązuje do końca przyszłego roku, czyli od stycznia 26 będziemy mieli nową umowę.
Dobra. Jest liczona w odniesieniu do kosztów całego systemu, tak? Nie tylko Alby, tylko całego systemu. Tak, ja rozumiem, ale właśnie tego nie pamiętałam, bo myślałam, że w 2025 już będą nowe przetargi, nowe pewnie...
Znaczy, w 2025 będziemy robić, zorganizować przetarg na parę miesięcy, rozstrzygnięcie, ale umowa będzie obowiązywać od stycznia 26.
Rozumiem. I kolejne moje ostatnie pytanie. Ostatnio doszło do podpalenia 3 śmietników na osiedlu Nowe Miasto. Przy czym jeden spłonął całkowicie. Jest to przy ulicy 17 Lipca 20. Cały boks śmietnikowy nowy, który parę lat temu był tam robiony. Bo teraz te śmieci się poniewierają. Nie powiem, co będzie, jak na to spadnie deszcz, albo później zawieje jeszcze wiatr. Czy mamy finanse, żeby w takich sytuacjach postawić tą wiatę śmietnikową na nowo? O to pytają mnie mieszkańcy.
To się, no nie odpowiem pani na to pytanie tak od razu, bo po prostu no, budowa wiaty śmietnikowej to nie jest z tych pieniędzy systemowych, więc...
Ale mówimy tu w ogóle nie o odpadach, więc dlatego też pozwoliłam sobie zapytać.
Ja to się na tej pozycji w budżecie miasta.
Zarządca odpowiada za stworzenie miejsca do gromadzenia odpadów, tak? terenu, więc to jest za 17 marca, no to tam prawdopodobnie będzie CTBS.
Tak, tam jest CTBS, tam należy do tego się aż 9 klatek, więc bardzo dużo lokatorów w budynkach czteropiętrowych i zaczyna być problem. I teraz w takim razie ja bardzo proszę może o, aby to wystosować też na piśmie, zabezpieczenie środków finansowych na przyszły rok z racji tego, że no, będzie straszny bałagan. Jest tam przejście droga dzieci do przedszkola numer 7, przychodzą obok tego śmietnika. No i tam naprawdę pomimo, że są sprzątaczki, sprzątają to, albo powiedzmy wywozi, no to jest jak jest.
Z tymi podpaleniami generalnie jest duży problem. Dzisiaj miałem kolejne zgłoszenie z CDBS-u. Pani z CDBS-u zgłaszała, że też kolejny plac został.
W kontekście śmieci, w sensie pieniędzy śmieciowych nie można budować wiatru. Więc wiatry budujemy z budżetowych pieniędzy i oczywiście przyjmuję to jako jeden z wniosków. Zresztą chyba nawet bez wniosku już wiedzieli, że musimy ją odbudować, tak żeby w budżecie postaram się zabezpieczyć środki, o ile tam
zgłaszam, że jest taki problem. Dziękuję bardzo.
Leczka. Pani radna Kostna, proszę Państwa, może jednak trzymajmy się porządku. Tak, będzie nam łatwo wszystkim. Każdy otrzyma tyle samo odpowiedzi. Okay? Pani radna Kostna, proszę.
Ja mam takie pytanie do pana naczelnika. Od 13 roku zmniejszyła się liczba, zmniejsza się sukcesywnie liczba mieszkańców. I dlatego chciałam zapytać, no jeżeli pan, bo nie było tego w sprawozdaniu, jaka jest, jak wzrasta ilość tych odpadów, czy segregowanych, czy nie, od tych 11 lat. Czy, oczywiście pamiętam, że w ubiegłym roku niektóre z tych typów odpadów, z tych kategorii pomniejszyły się, jakby ta ilość się pomniejszyła, niektóre się powiększyły. Ale czy my mamy problem w ogóle z tymi, być może szczególnie z tymi segregowanymi, które też potem jak się okazuje nie da się recyklingować, bo w zasadzie od lat już prowadzi się taką promocję takiego zdrowego żywienia, jedzenia domowych obiadów, a nie z opakowań. Teraz się jeszcze okazuje, że opakowania to są bardzo niezdrowe, czy okazuje się, dawno się okazywało, ale teraz się o tym mówi, że wszystko co plastik, także już właściwie to mamy parę, może tylko promila, ale te plastiki, tak jak ryby w oceanach i tak dalej, także jest to niezdrowe. Te odpady segregowane, no to papier to oczywiście dosyć łatwy do recyklingu, w tym sensie, że to celuloza, no to nie jest to takie najgorsze, ale plastiki są chyba najgorsze. Także że chciałam się dowiedzieć, jak to jest po prostu, czy nam wzrasta mimo ubytku mieszkańców, bo to znaczyłoby, że nas jest nas mniej, a więcej tych śmieci produkujemy, tak? Mimo, że kiedyś nie odbierało się biodegradowalnych, a teraz się odbiera, tak? Czyli już jest to już ta inna kategoria. A moje drugie pytanie to takie, jak my to sprawdzamy? Tę ilość, bo rozumiem, że mamy przedstawiciela spółce Alba, bo jest, mamy tam swoje udziały, no ale członek Rady Nadzorczej dba o interes firmy tak naprawdę, a nie o interes, no czy tak do końca oczywiście może dbać o ten interes mieszkańca, ale w zasadzie ma inne zadania jako ten członek Rady Nadzorczej, czyli przede wszystkim myślenie o spółce. Czy w tym czasie, bo nie było też w tym sprawozdaniu, czy w tym czasie, no tym pisemnym też nie zauważyłam, czy w tym czasie były jakieś kontrole, jakie są rozmowy, bo oczywiście jest tak, że jedni mają pełne pojemniki, inni mają tylko pół pojemnika, bo to zależy od tego stylu życia, tak? I tych degradowalnych, i tych segregowanych i nie. I czy jaki mamy wpływ na te sprawozdania, to znaczy jak rozpoznajemy te sprawozdania tych innych firm, które obsługują przedsiębiorców, czy no nie mieszkańców. Czyli czy mamy tę pewność, że tam też nie ma jakichś, bo tak jak wydadzą big bucki, jeden może być pełny, a drugi tych budowlanych, tak? A drugi może być tylko w połowie, a liczymy jednak w tonach. Pojemniki mamy w metrach sześciennych, tak? Czyli nie jest...
To wszystkie w tonach są liczone. Wszystko jest wagowe.
Już wagowo, czyli pojemnik 120-litrowy, zapełniony pojemnik 120-litrowy na te zmieszane, ile waży?
A to różnie, to zależy co do niego.
Nie, zapełnione, no dobrze, no ale no i różnie.
Jak jest popiół, to...
A kto te tony, bo jestem w stanie powiedzieć, oddałam ileś tego. Ale kto waży to? Odbiorca, a nie my. Czyli nasz usługodawca, tak? Tak, my zamówiliśmy usługę i my nie mamy wpływu na to ważenie, tylko dopiero robi się to... jak się zbierze od jakiejś większej ilości mieszkańców. I czy tu nie ma też jakiegoś problemu, bo sytuacja w ogóle jest ciężka, tak? Koszty wszystkie wzrastają, koszty energii już od lat, bo pamiętam, że w 2013 roku to zaczynaliśmy od 7 zł od osoby. Teraz jest 38. Po przetargu będzie pewno dużo więcej. Tak, czyli to jest krotność w ciągu 11 lat, wielokrotność. Oczywiście wszystkie towary, wszystkie usługi zdrożały, ale nie wszystkie po 500 czy tam 600%, prawda? Czyli powinniśmy też zwracać na to uwagę. I teraz chciałam zapytać, ile było kontroli w 2023 roku? Co o firmie, bo wiem też, że mamy 11 tysięcy dywidendy jakby w tym roku, czyli Alba zyskała, jeżeli jest nam w stanie zaoferować dywidendę. Czyli nie może tak narzekać, to do 2013 roku, dopiero w 2013 była pierwsza dywidenda od Alby, mimo że działała już tylko kilka lat, no bo się rozwijała. Dzisiaj ta dywidenda, no malutko, bo malutko, ale zawsze coś. Więc jakie mamy te relacje z Albą, czyli jako ten, który usługę zamawia i ten, który jest usługodawcą, bo czy my musimy, bo on pewno zapłaci te kary. Ale dlaczego z tych kar się nie wywiązało i dlaczego mówi się, że jak mają wszystkie problemy gminy, to jest jakieś ważne. Pamiętam, że wszystkie gminy miały w 2010-2014 problemy, ale u nas było podobno najgorzej. Także nie sugerujmy się tym, że inni też nie mają. Tak, no zresztą pamiętam też, że w 2000 w tym okresie była spalarnia w Czeladzi, malutka spalarnia, bo była w szybie Jana. Kiedy odchodziłam, to już chyba tylko marszałek województwa śląskiego nie pozwolił jej uruchomić, choć ona była bez, no tam próby były już nie pamiętam. Nie, ona była w trakcie, że tak powiem, organizowania się. Nie wiem, jak to się skończyło, ale jeżeli nie działa, wszyscy się też tak tego bali, wtedy jakieś paliwo tam z tego było. To była taka spalarnia ciśnieniowa czy jakoś. Tak, no już sobie nie przypomnę. Także proszę odpowiedzieć na to pytanie.
Na ten temat. Muszę odpowiedzieć na to pytanie. Jak wzrastała ilość odpadów na przełomie tych całych 11 lat funkcjonowania systemu?
Tak ogólnie oczywiście, ogólnie.
Tak pani zauważyła, mieszkańców ubywa, ta ilość odpadów mniej więcej utrzymuje się na stałym poziomie lub ciut rośnie. Po prostu tyle mieszkańcy wytwarzają już odpadów. Tak? Tak to jest, że społeczeństwo z roku na rok coraz...
Przyjęcia interesantów w różne zakresie.
Społeczeństwo coraz więcej tych odpadów produkuje. Prowadzimy bardziej konsumpcyjny tryb życia i tak dalej. Jeśli idzie o kontrolę, każda, ile tak pani zauważyła słusznie, każda ilość, każdy odebrany odpad, jak jest załadowany na śmieciarkę, on jedzie na instalację, przed wjazdem na instalację jest ważony na wadze. I później na instalacji podczas przetwarzania odpadów też, na jakiekolwiek instalacji, gdzie by nie było, bo one muszą być wyposażone w legalizowane. Instalacje wpisują te ilości odpadów do ewidencji odpadów, wpisują do sprawozdań, które składają do marszałka województwa również. Wszystko jest to w systemie BDO, w tej bazie internetowej gospodarowania odpadami. I po prostu, jeśli tam by się wychodziły jakieś różnice, że na przykład z tego sprawozdania, które wpływa do gminy, które też jest składane za pomocą tego samego, tej samej bazy BDO, jeśli by tam wychodziły jakieś różnice, że inaczej wychodzi im z faktycznej ilości przetworzonych, przyjętych odpadów, a tego, co później deklarują danej gminie, że na przykład nie zawyżają, tak? No to w tym momencie od razu w pierwszej kolejności widzi to marszałek i wojewódzki inspektor ochrony środowiska, bo oni w pierwszej kolejności sprawozdają się. Później te wszystkie sprawozdania, które składają przedsiębiorcy, są weryfikowane przez wojewódzkiego inspektora i przez marszałka. My na tej podstawie robimy jakby zbiórówkę dla danej gminy i to też jest weryfikowane przez marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Także tutaj jest to wszystko skomasowane, tak mówię, za pomocą jednej bazy. Tu już nie ma, że ten sobie na papierku napisał i temu dał to, a temu dał co innego. Takiej sytuacji być nie może po prostu. Więc tutaj wydaje mi się, że ta forma jakiegoś uszczelnienia tego systemu nadzoru jest. Poza tym, myśmy przeprowadzali w tym roku kontrolę w firmie Alba zgodnie z zakresem ustawowym, dlatego gmina jest zobowiązana. Kontrola wyszła pozytywnie, czyli po prostu spełniają wszelkie wymogi do tego, co, że mogą prowadzić taką działalność w zakresie przetwarzania odpadów, w zakresie odbierania odpadów i tak dalej.
Dobrze. Jeszcze tylko króciutkie pytanie, pan przewodniczący pozwoli.
Tak, słucham.
A myślałam, że pan już skończył. Chciałam się dowiedzieć, kto jest przedstawicielem gminy w Radzie Nadzorczej Alby. Drugie pytanie zapomniałam. To tylko to.
Na to pytanie pani nie odpowiem, nie wiem. No, zajmuje się.
Wolę na chwilę wygubluję.
Ale. Dowiemy się.
Pani mecenas.
Pani mecenas, tak. Pani
radny. Tak, chciałem się tutaj upewnić, czy mamy, jeżeli będziemy podpali gdzieś chitników, no to może udałoby się ubezpieczyć te chitniki, bo na pewno to pytanie byłoby relatywnie tańsze niż
podobnie. No to kwestia, czy zarządzić ubezpieczą sobie, no bo jeśli to...
Jeżeli to jest sukropność, jeżeli jest to ten...
My na przykład jako gmina, my mamy to tak, jeśli ulegnie taki plac gospodarczy spalony, dostajemy sygnał, natomiast przekazujemy do tego lampy, podstawiają nowe podróby. No i po prostu podpisując umowę, przygotowując postępowanie przetargowe, także przewidujemy, że może być
tak aviatacji,
aviata nie jest gminy. Nie jest nasza. Za miejsce do zbierania odpadów organizacji, za wybudowanie odpowiada zarządca nieruchomości.
No, jeżeli nie jest CTBS, to jest własność gminy.
No ale to jest dalej, bo CTBS ma swój zarząd.
Okej, dobra.
Czyli to jest zespół.
Dobra, niestety
nie ja decyduję o tym, czy oni muszą to ubezpieczyć, tak? Czy
dobra, ale właśnie, to bardziej radna mówi, że potem. Powstanie miasto, czyli już miasto wkłada w koszty, a zarządcy nie opłaca się tego ubezpieczenia ani w żaden sposób.
Jak
bo miasto zapłaci za kolejne.
Chciałbym
zbyć
takie komunalne.
Nie wiem, nie wiem nawet.
Teren jest miasta. Zarządza tym chyba CTBS, ale ja pytam w CTBS-ie, skierowali mnie do miasta, że wiatę świetlnikową stawia miasto. Bo to jest teren miasta. I dlatego kiedyś, dlaczego ja pytam przy tym teren gminy? Dlatego, że dokładnie gdzieś 4-5 lat temu była sytuacja, że z puli gdzieś pierwsze takie wiaty porządne, nowe, świetlnikowe, tak jak teraz na większości już mamy, to właśnie były stawione, gdzieś jakaś luka była, że mogliśmy je postawić, zamienić z tych betonów, zburzyć, nowocześnie zrobić. Dlatego też pytałam.
Pani radna Kosmarek.
To znaczy tak, bardzo możliwe, bo całością teraz mieszkań komunalnych, prawda, zarządza TBS. Bardzo możliwe, że te budynki, w których znajdują się mieszkania i te komunalne, i te, które już wykupione, tak, czyli wspólnotowe, nie mają swojej działki. Tak, bo są jeszcze zostały, wiem, że ten problem był zawsze, ale tutaj od dwóch kadencji już jakby zmieniono zasady, że jednak sprzedaje się mieszkania na działkach, które mieszkania na działkach, w których wielomieszkaniowe budynki, nie mając, stoją na działce, zbudowane są na działce w granicach tej działki, co jest niezgodne oczywiście z ustawą prawo budowlane, bo tam jest definicja działki budowlanej. Tam powinny być również te miejsca wokół domu, bo dlaczego ja mam stawiać sobie śmietnik czy cokolwiek robić w prywatnym domu i na prywatnej działce, tak? Bo miasto mi nie wystawi tego na ulicę. A mieszkaniec komunalki, czy ten, który wykupił mieszkanie, czy wspólnoty mieszkaniowej ma mieć za darmo wiatę śmietnikową na działce gminnej, tak? Czyli pamiętam, że i te zresztą takie chyba były dyskusje, bo ja też śledziłam te dwie kadencje ostatnie, była taka mowa, że wtedy się od miasta dzierżawi ten fragment na trzepak jak jest, na taką wiatę śmietnikową. Często też na własnej działce nie ma, mimo że to jest duże budownictwo, nie ma hydrantu do pożaru, tak, no ale hydrant to już nie będzie, że to jest już, że tak powiem, sprawy bezpieczeństwa. No i teraz jest pytanie, dlatego o tym mówię, że to jest takie przerzucanie się, tak? Jeśli TBS przejął zarządzanie nad mieszkaniem, nad tymi wszystkimi mieszkaniami, to do tego wszystkiego prawdopodobnie na gruncie, tak, jakimś. Jak nie na tym, bo nie wszystkie takie mają. Także ja uważam, że to powinien robić zarządca. Że miasto już nie powinno na to, może ławeczkę postawić na, że tak powiem, w tej wolnej miejskiej przestrzeni.
Czyli ja też ostatnio sprawiedliwie miasto stawiało do pani Dimitru ten śmietnik.
Ktoś jest jego właścicielem i ktoś może go ubezpieczyć. No, to jest budowla już chyba, tak? Bo przynajmniej tak czy teraz ma być, bo to tak
wyjada tam. Ja się pytałam, skierowano mnie do urzędu miasta, myślę, że problem jest, trzeba rozwiązać, ja napiszę oficjalne pismo na zabezpieczenie środków.
20-30 lat nie rozwiązano.
Ja bym poprosił o dodanie, żeby ubezpieczyć też ten obiekt, no bo jeżeli ktoś nam podpali, to za chwilę kolejne 100 tysięcy.
Pytanie, czy ubezpieczyciel to podpisze?
Czy Państwo radni macie kolejne pytania? Nie widzę.
Czyli grunt tego budowla, no to jeżeli jest na terenie miasta, to miasto.
To ja też coś pozwolę zadać pytanie na zakończenie. Mamy informację o tym, że w 23 ten stopień wymagalny powinien być 35, jest on 26 tak naprawdę, w tym roku
66.
No 26 tak naprawdę, bo doliczamy te procenty ALDE jakby, tak?
29.
Ale dobrze, nie o to chodzi. W tym roku jest to 45, w przyszłym roku powinno to być 55. Czy my mamy mniej więcej szacunek, jak to wygląda w tym roku? To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, bo zakładam, że nie ma tutaj takiego wzrostu, żebyśmy ten wymóg spełniali. Myślę, że będzie jeszcze gorzej niż w rokiem poprzednim. Drugie pytanie. Od 1 stycznia powinien wejść system kaucyjny. Czy my znamy jakieś jego podstawowe założenia i czy gmina ma jakieś tutaj nałożone na siebie obowiązki w tym zakresie?
Nie, może zacznę od końca. Jeśli chodzi o system kaucyjny, na razie informacje mamy bardzo znikome. On już miał być od października, już było planowane, czy nawet wcześniej w tym roku, ale na razie jest to przesuwane. Po prostu widocznie sobie ustawodawca i rząd nie może na razie poradzić z tym, żeby opracować jakoś to w taki sposób, żeby miało to więcej nogi. Zresztą duży docent był z miast, z gminy tutaj tak, w tej sprawie. Czy zostaną to wszystko wzięte pod uwagę? Nie wiem. Także w systemie kaucyjnym za dużo nie powiem. Jeśli idzie o ten wzrost poziomów przygotowania odpadów do recyklingu i ponownego użycia, tak, a tu dobrze zaznaczył, to jest 45-55%, później się zbada następne. Nasz ten, ja widzę tak jak po prostu z doświadczenia już przez lata, ten roczny wzrost w granicach 5%, tak, tego poziomu, więc możemy się spodziewać, że za ten rok 24, na początku 25 roku wykażemy, że nasz odzysk jest w granicach 35%. Przy 45 do osiągnięcia. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jak to jest teraz w połowie roku, gdyż nie mamy takich informacji. Te informacje dopiero zostaną nam uwzględnione po tym, jak firmy przekażą wszystko do marszałka i sporządzą swoje sprawozdania i zamieszczą to wszystko w bazie BDO i wtedy do nas i wtedy my na tej podstawie robimy. Także tu nie ma możliwości oszacowania po prostu na dzień dzisiejszy. To mówię, to co mówię o tym 5% wzroście, to jest wynika z mojego doświadczenia.
Dobrze, bardzo dziękuję. Jeśli Państwo nie mają dalszych pytań, nie widzę, to dziękujemy za przygotowanie materiałów i przechodzimy do drugiego punktu. Państwu, jeśli chcą, dziękujemy bardzo. I przechodzimy do drugiego punktu, a mianowicie opiniowania materiałów na sesję. Pierwszą uchwałę, jaką mamy, to jest projekt numer 150 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na zadanie remontu.
Dziękujemy,
do widzenia. Wypadł z rytmu. Na zadanie remont starej plebanii przy kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Czelach i Piaskach. Jakieś krótkie wprowadzenie poprosimy?
Tak, pan miejski konserwator zapewnił, jeżeli państwo nie znacie, to może otrzymać.
Ten wniosek został złożony do Polskiego Ładu, do takiego nowego zupełnie instrumentu, jakim jest dofinansowanie inwestycji z rządowego programu, uwaga, odbudowy zabytków. No tak zostało to opisane. I rzeczywiście parafia pod wezwaniem świętej, pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Czeladzi wnioskowała o prace konserwatorskie. Dostała na te prace konserwatorskie promesę wstępną w wysokości, ja nie będę tymi drobnymi, że tak powiem, kwotami, około 500 tysięcy złotych, przy udziale własnym około 30 tysięcy złotych. I na początku miał być to remont elewacji. Po uzyskaniu promesy wstępnej oni dokonali takiej autokorekty i przeznaczenie tych środków zostało przekierowane na remont dachu, gdyż okazało się, że ważniejszą inwestycją będzie remont dachu, a następnym krokiem będzie remont elewacji w ogóle całego tego przedsięwzięcia, jakim jest stara plebania przy kościele. Oni złożyli pod koniec sierpnia wniosek z wszystkimi załącznikami. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez komisję, która została powołana przez pana burmistrza. No i na wniosek tejże komisji pan burmistrz zaakceptował tą opinię i skierował do Rady Miejskiej prośbę o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
Jakby pan konserwator mógł jeszcze radny przypomnieć, powiedzieć, jak wygląda montaż finansowy i finansowanie tych dwóch zadań w obu uchwałach?
Myślę,
że będzie dość istotne.
Tak, to jest bardzo takie, że tak powiem, szczególne, ponieważ wnioskuje parafia do nas. My wykonujemy wszystkie jakby zabiegi pozyskania środków. Do naszego budżetu spływają środki z BGK-u, czyli operatora tegoż programu Polskiego Ładu, tak? Wnioskodawca musi zapewnić udział własny. Ten udział własny też musi być przelany do naszego budżetu i my wtedy całość, czyli część Polskiego Ładu i część wnioskodawcy, czyli parafii, przekazujemy uchwałą dotacyjną na pracę remontowo-konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym.
Dziękuję bardzo. Państwo radni, macie pytanie? Proszę bardzo, pan radny, panek.
To ile wynoszą te koszty teraz? Bo było 500 tysięcy, tak?
Już dokładnie mówię.
529 tak 370 zł zgodnie z tym, co mamy zapisane w uchwale.
Natomiast...
Ale jeszcze oprócz tego jeszcze jest...
Udział własny jest 30 537 zł.
I to wystarczy na ten remont tego dachu?
Nie.
Znaczy, na remont dachu. To jest
no oni przekierowali te środki na remont dachu.
Tak, na remont dachu tak.
Ale w uchwale tego nie ma. Bo są dwie uchwały. W pierwszej nie ma, tylko ogólnie na renowację, a dopiero druga 1 400 000 jest dach.
Druga dotyczy innej
parafii. To są dwa dachy. To są dwa dachy. Tu mówimy o tym małym dachu na tym dawnym propostwie, czy dawnej plebanii.
Tak? Plebanii, tylko o tej małej plebanii.
Tak. I to jest jak gdyby wystarczające. Tam został przygotowany kosztorys, więc w tym zakresie oni się zmieszczą.
Czyli krótko mówiąc, 530 tysięcy tam idzie na
529 tysięcy i tak dalej z groszami.
Tak. Tak. Dziękuję.
Na piaski idą. Natomiast to, co pani powiedziała, to jest...
Świętego Stanisława.
Tak, więc ten sam proces został wykonany przez parafię świętego, przez proboszcza w zasadzie, który jest przedstawicielem parafii. Przy czym tam była sytuacja taka, że promesa wstępna została przyznana, natomiast nie było żadnej dokumentacji, żadnych kosztorysów i przez ten okres czasu, prawie że roku, zostały przez parafię przygotowane kosztorysy, programy, ekspertyzy również uzyskano stosowne pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków i też pod koniec miesiąca ubiegłego został złożony wniosek jak gdyby w komplecie o dofinansowanie. Przy czym tam cały kosztorys obejmuje około, cały dach obejmuje kwotę około 3 milionów złotych, z czego tylko część, 1/3 prawdopodobnie będziemy mogli zrealizować, więc wyselekcjonowane zostały odpowiednie połacie, chociażby daczki przy wieżach, dach nad sygnaturą, dach nad główną i jest to związane z stanem technicznym. Te dachy, które były, czy te połacie, które były najbardziej zniszczone i newralgiczne, zostaną w roku przyszłym i następnym, ponieważ akurat parafia świętego Stanisława biskupa chce wykonać w przeciągu 2 lat ten zakres prac, więc 2025 i 2026 to jest czas, okres, w którym będą realizowane te przedsięwzięcia.
Proszę bardzo, Pani Radna.
Mam pytanie, ponieważ to będzie dotacja od gminy, kto będzie miał nadzór, czy gmina jako ten ostatni, ta instytucja ostatniego łańcuszka przekazuje te dotacje, to w całości już, tak? I tę, która została z ładu i tę, która, bo tu pan konserwator powiedział, że przychodzi do naszej, do naszej kieszeni i potem jest to znowu i ta dotacja jest przekazana, ale już przez gminę, czyli już inny podmiot niż państwo. Kto będzie badał prawidłowość wydatkowania środków na te dotacje i kto będzie miał ten, jak to jest, nie wiem, czy z umową z BGK-u, czy jak to jest prawnie zabezpieczone, bo ktoś no, musi odpowiadać, bo nie zawsze jest, że tak powiem, to wydatkowanie takie, przynajmniej są zarzuty dużych, szczególnie jeśli chodzi o dotacje dla kościoła, tak? Czy dla jako takiego. Czyli jak to finansowo będzie wyglądać?
Zgodnie z uchwałą, która niezależna jest od tych dwóch dotacji, czyli uchwałą, która obejmuje gdyby politykę gminy do finansowania do obiektów zabytkowych, gmina ma pełną kontrolę w trakcie prac i po pracach w zakresie i tym rzeczowym, i tym finansowym.
Czyli w zasadzie podstawą prawną jest jedynie ta nasza uchwała, która oczywiście jest na podstawie
przepisów prawa. Umowa, która będzie sporządzona.
I już dający środki, czyli BGK, czy inny już na to, nie, już nas, czy będzie on znowu nas kontrolował?
On może kontrolować, na pewno, tak.
A BGK będzie kontrolował państwo.
Beneficjentem tych środków jest gmina i tylko gmina mogła złożyć wniosek o dofinansowanie. W momencie ogłoszenia tego programu, myśmy ogłosili taką możliwość składania wniosków przez parafię, ale do gminy, bo tylko gmina mogła starać się o środki
do parafii, to
obiekty zabytkowe. I teraz tak samo, gmina jest beneficjentem z BGK, natomiast z gminą parafii, szczególnie w oparciu już o uchwałę Rady Gminy.
Ja mam takie pytanie, czy w ramach tego rządowego programu budowy zabytków Państwo jako gmina składaliście też wnioski o inne zabytki usytuowane, zlokalizowane na terenie miasta Czeleń, będące w bezpośrednim, bezpośredniej własności miasta Czeleń, z jakim skutkiem, czy do tego te parafie dostały ten, te finanse?
W tym było może 10 wniosków. Złożyliśmy, bo tyle można było złożyć. W tym były dwa wnioski parafii i nasz najmniejszy wniosek to był cmentarz żydowski i ten wniosek dostał, plus dwa wnioski parafii, 7 pozostałych wniosków nie otrzymało.
Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo.
A czy kiedy wystąpicie Państwo o dotarcie na tą resztę inwestycji na ten kościół w rynku?
Ale my nie występujemy o dotację.
A kto? A
czy już nie będzie tak? Nie
ma. Bo tam brakuje 2 miliony jeszcze do pełnego remontu, tak?
Znaczy tutaj wnioskodawcą jest zawsze właściciel, czyli parafia. I jeżeli w przyszłym roku będzie Polski Ład, nie wiem.
Nie będzie. W tym nie ma, to przyszło nie.
To nie będzie.
Być może będą jakieś inne programy, gdzie parafia się będzie mogła starać.
Nie będzie.
Dobrze, to ustaliliśmy. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania projektu numer 150.
Ja proponuję, żeby po kolei oba projekty.
Dobrze, tak sobie raz, poradzimy sobie. Pierwszy projekt numer 150 w sprawie piasków. Kto z Państwa jest za? Jednogłośnie, 9 głosów za. Opinia komisji pozytywna. Drugi projekt dotyczący, bo sobie tutaj wszystko omówiliśmy, dotyczący remontu dachu kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Czeladzi. Projekt numer 151. Kto z Państwa jest za? Jednogłośnie 9 głosów za. Dziękujemy bardzo. Kolejny projekt dotyczy już spraw sprzedażowych. I to jest projekt numer 152 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numer działki 109 map 18 obręb Czeladź oraz udziału wynoszącego 1/7 części w działce 62/8 arkusz 18 obręb Czeladź położony przy ulicy Łączkowej w Czeladzie stanowiącej własność gminy Czeladź. Krótkie wprowadzenie poprosimy.
Ja się pożegnam, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jest to działka położona przy ulicy Łączkowej, która ma charakter działki budowlanej, jest przeznaczona w planie miejscowym pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli chodzi o tę działkę główną budowlaną. Ze sprzedażą tej działki wiąże się sprzedaż udziału w wysokości 1/7, ponieważ działka ta ma zapewniony dostęp nie tylko od ulicy Łączkowej, ale również od tej drogi wewnętrznej. Pozostałe udziały już zostały wcześniej zbyte przy sprzedaży innych działek gminnych i został nam tylko udział 1/7 w tej drodze. Stąd będziemy sprzedawali tę działkę razem z tym udziałem. No jest to ostatnia działka w tym ciągu, którą w tej chwili sprzedajemy. Ona wymagała dodatkowych podziałów w związku z tym, że fragment tej działki wchodzi pod drogę publiczną. Jeszcze do tego mieliśmy tam na środku usług telekomunikacyjnych, więc musieliśmy to wydzielić. Stąd to jest ta ostatnia działka w tym ciągu sprzedażowym.
Państwo radni mają pytania? Proszę bardzo.
Przepraszam, ja mam jeden, ponieważ nie dostałam pisemnych materiałów, to z pamięci. To już nie będę zadawała przy innych okazjach. Wszystkie numery ksiąg wieczystych, które są w pozostałych uchwałach dotyczących sprzedaży innych działek, to już są numery ksiąg wieczystych wydzielonych działek, tak? Czyli
bo tak, kiedyś jeżeli mieliśmy... jeżeli sprzedajemy całą, może inaczej. Zawsze jest podany aktualny numer księgi wieczystej nieruchomości, którą sprzedajemy.
Czyli do zatrudniającego wyłącznie tych działek.
W księdze wieczystej, a czasami możemy mieć więcej i sprzedają tylko jedną. To się będzie wiązało z tym, że przy sprzedaży będziemy wyłączać tą działkę z księgi wieczystej i będziemy dla nich.
Ale czy te, które mamy dzisiaj, czyli tamte dalsze, to one są... Ja nie sprawdziłam tego z księgami, ale...
To znaczy tak, każdy przypadek może być troszeczkę inny. Tu akurat jest ta działka jedna została wcięta.
No bo ona nie da pójdzie. Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Jednogłośnie 9 głosów za. Opinia pozytywna. Kolejny projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 31/1 i 32/1 arkusz maszy 57 obręb Czelać położonej w Czeladzie przy ulicy Dalekiej stanowiącej własność gminy Czelać. Projekt numer 153. Proszę, krótkie wprowadzenie może.
To jest taka bardzo długa, około 200 metrów na długości, działka wąska około 10 metrów. Ona nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. To jest na przedłużeniu starej ulicy Staropogońskiej. Właściwie w chwili obecnej to jest tak naprawdę przedłużenie ulicy Piaskowej, bo gdzieś tam na mapach jeszcze zostaje ulica Staropogońska, co nie jest zgodne ze stanem aktualnym, ale jak gdyby nie mamy na to do końca wpływu. Sprzedajemy ją tak naprawdę z inicjatywy, tą procedurę sprzedaży ruszamy z inicjatywy osoby fizycznej, która wokół tam ma swoją nieruchomość. Dla nas nie jest to działka o charakterze budowlanym, ponieważ jest zbyt wąska, nie możemy na niej nic ulokować, nie mamy żadnych planów co do tej nieruchomości. Ona leży w terenie przewidzianym w miejscowym planie budownictwo mieszkaniowe. Już kiedyś, parę lat wcześniej, mieliśmy taki wniosek osób stamtąd o sprzedaż, stąd jest tutaj stwierdzenie, że traci ważność uchwała stara, która była kiedyś podejmowana, w międzyczasie zmieniła się powierzchnia też częściowej działki, stąd mamy nową uchwałę. Dla nas ta działka jest zbędna, leży wokół innych działek prywatnych, my tam nie mamy swoich nieruchomości bankowych.
Pani radna,
proszę. Chciałam zapytać po pierwsze, dlaczego różnice są, czy były nowe pomiary geodezyjne, ponieważ w tej starej uchwale była inna powierzchnia działki, a w tej, którą mamy podjąć, jest inna, tam różnica kilku, chyba gdzieś kilku metrów kwadratowych. To jedno. Dwa, czy aby na pewno jest tak, nie sprawdziłam, ale przed sesją jeszcze sprawdzę. Ta działka jest wąska, ale nie tak wąska, żeby nie powstało tam budownictwo ewentualnie szeregowe. I tak to pamiętam sprzed lat 11, że była mowa, bo sugeruje pani naczelnik, że to będzie, oczywiście to nie musi być w uchwale, potem już burmistrz ustala, jak będzie sprzedawał, ale że to na polepszenie warunków. Tak, polepszenie warunków jednego paska, polepszenie warunków drugiego, a to zawsze na polepszenie jest cena, znaczy szacuje się tak w zależności od tego, jaki ten kupujący ma, tak, jak ma stan swojej działki zabudowany, jak tam te grunty kosztują. Czy raczej spodziewane jest tutaj to, że będzie na polepszenie warunków? Bo na 5-7-metrowych no są takie, może akurat nie tutaj, ale w innych planach zagospodarowania 7-5 metrów pod szeregówkę, takiego dawnego 7 metrów, to w Czeladzi był taki standardowy ład pola, 7, no czasami 6, potem już czasami niektóre pomniejszały, bo sąsiedzi sobie miedzę podkradali. Czyli lepiej, żeby to było, zresztą są tam inni też, prawda? Właściciele wokół, bo to nie jest jeden na nasze. Znaczy, tam już są prywatni sąsiedzi, tak? To jest nasza ostatnia działka tam. No, to raczej tak postrzegam, żeby to jednak było, że tak powiem, na wolnym, na polepszenie, ale żeby każdy miał szansę, nawet jeżeli dzisiaj się nie zgłasza.
To może zacznijmy od tej powierzchni. Jak Państwo wiedzą, dwa lata temu była ruszona w wielu gminach tak zwana modernizacja ewidencji gruntów budynków, między innymi również podlegała temu nasza gmina i na skutek tej modernizacji starostwo powiatowe często dokonywało właśnie drobnych przeliczeń tych powierzchni i stąd różnice w powierzchni działek, od czasami 2-3 parę metrów w górę albo w dół. Więc stąd te
szczególnie różnice... te były nawet bez powiadomienia często albo nie przychodzenie na ten, bo mojej mamie zabrano 20-30 centymetrów, które akurat były potrzebne na ocieplenie, ale równali do tych, którzy tam sobie ma być.
Nie będę wchodziła w kompetencje starosty powiatowego.
Wiem, ale
obwieszczenia i to było w tym, pani pomoże. Więc to jest kwestia powierzchni, kwestia, jeżeli chodzi o przetarg, o sposób sprzedaży. Planujemy oczywiście formę przetargową, sprzedaży tego gruntu, będziemy mieli jego wycenę. Myślę, że odpowiednio jeszcze dłużej podniesiemy w stosunku do wartości rynkowej, bo zawsze tak nigdy nie sprzedajemy typowo po wartości rynkowej, tylko mamy takie prawo, więc podnosimy tą cenę. Jeżeli się oczywiście nie dogadamy, nie sprzedamy właściwie, bo nie mówimy przy przetargach o jakimkolwiek porozumieniach, ale jeżeli nam się nie uda sprzedać, to myślę, że będziemy próbowali wchodzić tutaj z tymi właścicielami przyległych, może na takich zasadach, że może byśmy razem coś połączyli, może byśmy otworzyli działki budowlane, bo na pewno na tym pasku nie da się niczego wybudować, ponieważ ten pasek w głąb nie ma dostępu do żadnej publicznej. Nie zorganizujemy tam żadnej drogi, żeby ktoś do tych szeregowców na tych 7 metrów mógł dojechać. Więc na pewno tutaj ta działka nie ma charakteru działki budowlanej, nie jesteśmy w stanie na nic wybudować. Biorąc pod uwagę dzisiejsze przepisy, że musimy zachować odległość minimum 4 metrów od ściany bez okien, od ściany z oknami, 3 metry od ściany bez okien, więc to na pewno tutaj nic nie wyrzutuje. A proponujemy tutaj tryb przetargowy. Także na pewno będzie przetarg nieograniczony na sprzedaż tej nieruchomości.
Rozumiem, że wyjaśnienia wystarczają.
Tak, dziękuję.
Przystępujemy do głosowania projektu numer 153. Kto z Państwa jest za? Jednogłośnie 9 za. Kolejny projekt, jaki mamy w porządku obrad, to w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 225/5, arkusz mapy 24, 225/7, arkusz mapy 24, 225/8, arkusz mapy 24, 225/10, arkusz mapy 24, 225/11, arkusz mapy 24, 225/4, arkusz mapy 24, położonej przy ulicy Lawendowej w Czeladzi stanowiącej własność gminy Czelać, projekt numer 154. Proszę o krótkie wprowadzenie.
Jest taka wąska, długa działka pomiędzy budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym, który powstał w głębi ulicy Lawendowej, tam gdzie sprzedaliśmy swojego czasu działki w większym kąsku pod deweloperkę, a działkami, które sprzedała gmina od strony ulicy Mysłowickiej. Kiedyś miało to służyć jako ciąg pieszy, spacerowy, ale w planie zagospodarowania tego zapisu nie ma. Jest to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Dodatkowo między tym terenem górnym a dolnym jest skarpa, więc technicznie nawet byłoby ciężko, żeby tam jakikolwiek pasaż wybudować. No i w związku z tym, że to są grunty tak naprawdę niewykorzystywane przez nikogo, które często niestety zarastają, gmina tego nie utrzymuje, bo to jest wąski pasek między jednymi a drugimi działkami prywatnymi. Uważamy, że należy to sprzedać za polepszenie zagospodarowanej nieruchomości sąsiednich. I tutaj byłyby przetargi ograniczone do właścicieli działek przylegających do tych wydzielonych działek.
Pani radna się zgłasza, proszę.
Tak, ja chciałam właśnie zapytać, bo to jest taki wąziutki pasek, czy to jest ślad po jakiejś jeszcze przedwojennej drodze, która prowadziła na pogoń, czy to jest i czy reszta jest zabudowana, bo ten fragment mapy jest taki dosyć mały, tam jest jakaś skarpa i czy to nie ma jakiegoś, czy to nie jest jakiś ślad, bo tak mi się wydawało, ale tylko tak, nie spojrzałam na mapę, że czy to nie jest po kolei piaskowej to zasypane miejsce.
Które... To jest taka wąska działka, która za kapliczką na Mysłowickiej, tam jest trójkąt. I to jest od za kapliczką, gdzie trudno powiedzieć, czy to jest to zamknięte, nie stanowi w ciągu pieszego, tam nikt w tej chwili nie chodzi.
Czy to jest reszta po tym wąskim pasie, czy on dalej ten, który gdzieś tam kiedyś miał być, a w planie nie ma, że ten pas, bo może to tam poprowadzić trasę rowerową, tą, która ma iść po nasypie kolejowym?
Ścieżki rowerowe to nie w tym miejscu, one faktycznie są planowane po nasypach kolejowych, jest program Wodostrady, który zakłada, gdzie będą ścieżki rowerowe i tutaj nie jest planowana ścieżka rowerowa na pewno w tym miejscu.
Nie, ale czy teraz jest, zrobiony jest ten podział dostosowany do tych działek budowlanych, ale czy ta działka z tej długiej działki, czyli tego paska, to jest to tylko ta część wydzielona i to jest koniec i reszta już działki są uporządkowane, czy to jest początek tej drogi?
To jest na całej długości od ulicy Mesłowickiej aż tam za ulicę Wrzosową, gdzieś ten pasek ciągnie. Dopiero w tej chwili zaczynamy to regulować. Do tej pory nie było, nikt tego nie ruszał. To był taki duży pasek nieprzydatny.
Czyli to jest początek, a reszta jeszcze teraz zamkniemy, będzie to tak trochę jak ze Staropogońską właśnie, o której pani mówi, że to była ulica, ona dalej nawet jeszcze chyba jest. Ona jeszcze. Ona dalej jeszcze w kawałkach jest gminną drogą, przynajmniej ta od wiejskiej, tak? A tu już pozamykana, kiedyś prowadziła rzeczywiście na pogoń. Dobrze, dziękuję.
Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 8 głosów za. Kto jest przeciwny? 0. Kto się wstrzymał? Projekt zaopiniowany pozytywnie przy 8 głosach za, 0 wstrzymujący, 0 przeciw i 1.
7.
Przepraszam, 7. 7 osób za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Kolejny projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej numer 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w budynku położonym w Czaladzie przy ulicy Bytomskiej 21, stanowiącym własność gminy. Jakie jest wprowadzenie krótkie, poprosimy?
1, 2, 4, 5 i 6 to jest trójki, bo to nie jest nasza. Gmina nabyła swojego czasu spadek po myślę, że nie jest tajemnicą Paulu Mosińskim w tej kamienicy przy ulicy Bytomskiej 21. Nabyliśmy połowę udziałów. Potem dosyć długo trwały takie regulacje stanu prawnego, ponieważ wychodziliśmy ze współwłasności. To było takie wyjście sądowne. Wychodził tego majątku na skutek tych wszystkich regulacji, regulacji księgi wieczystej i udziałów. Gmina jest właścicielem 5 lokali, w tym jednego lokalu użytkowego. Ponieważ nieruchomość ta jest trudna do zarządzania, mając połowę udziału, tym bardziej, że drugi współwłaściciel jest poza granicami Polski, ale niedawno wniosła ta osoba chęć nabycia tych pozostałej części tej nieruchomości. Mamy już na tyle przygotowaną nieruchomość, że każdy lokal możemy odrębnie wyszacować, bo tak musimy to zrobić, bo każdy lokal będzie odrębną nieruchomością lokalową i planujemy w pierwszej kolejności wrzucić na przetarg wszystkie te lokale do sprzedaży. Jest to przygotowana właśnie ten projekt uchwały, no po to, żeby ta nieruchomość nie niszczała coraz bardziej.
Proszę bardzo.
Ile jest łącznie lokali w tym budynku? Czy pan ma taką wiedzę?
Myślę, że jest około 10, bo to mniej więcej równo było podzielone. 5 współwłaścicielka, 5.
Dobrze. I teraz tak, sprzedając każdy lokal, na przykład indywidualnie, albo nawet te 50%, nabywca bądź nabywca pojedynczego lokalu rozumiem, że odpowiada za część wspólną także. Kamienica nie jest dobrze w stanie technicznym. Czyli de facto wskazujemy trochę nabywcę przyszłego na niekomfortową sytuację, bo sprzedajemy lokal, który wymaga, albo inaczej, część wspólna będzie wymagała dużych nakładów. Biorąc pod uwagę, że druga strona jest za granicami, za granicą Polski, może się okazać, że ci ludzie, czyli właściciele tych 5 lokali, a nawet 4, bo jeden jest niemieszkalny, będą musieli wziąć na siebie jakby większą część kosztów wynikających z, nie wiem, remontów i tak dalej. Tak?
Dokładnie tak to wygląda. Z tym, że tak jak mówię, ruszamy tę procedurę, ponieważ ta pani, która mieszka w Niemczech, czyli spadkobierca 50% po tym, o tej osobie żyjącej, złożyła, że ona chce dać wszystko. W związku z czym zrobimy jeden przetarg, w którym wrzucimy wszystkie lokale. Jeżeli będzie zainteresowana, to ona do tego przetargu stanie. Jeżeli nie, musimy się zastanawiać, co dalej robić z tym obiektem, bo mamy tylko 50% udziału. Jakby bez wspólnego działania tak naprawdę nie jesteśmy w
pomyśleć Państwo o odkupieniu tych lokali, 10% od
też
tej
pani,
żeby stworzyć 10 lokali należących do gminy.
Zainteresowana sprzedażą na nasz rzecz na chwilę obecną.
Jeżeli to był spadek, to gmina nie miała wyjścia i musiała, że tak powiem, przejąć to i to jest jakiś problem. Natomiast może nie byłby to problem, gdyby one, te mieszkania były bardzo tanie. I, jaka jest ogólnie, czy jest wyszacowana cała nieruchomość? Już nie mówię do przetargu, tak, ale mniej więcej, tak, czy to... Czy to tam 300 tysięcy, czy 400, bo to wszystko jest zrujnowane, tak bo kiedyś tyle było tam też na Bytomskiej, była taka kamienica, która no nie trafiła, bo tam akurat była darowizna, nie trafiła do miasta, no ale była za 400 tysięcy chyba, dwupiętrowa, tak była jakby oszacowana, no dzisiaj powiedzmy ile, milion, taka podobna kamienica.
Mamy na chwilę obecną wycenę, będziemy tę wycenę zlecać. Myślę, że na pewno około 300 tysięcy, pewnie mniej więcej będzie to warte.
No, ale podzielić przez 10 to jest 30 tysięcy. To w zasadzie no, ktoś, jeżeli tylko nadzór budowlany stwierdzi, że znaczy, a pewno już wiadomo, jak podejmujemy uchwałę, że nadaje się do remontu, tak? Nie jest to kamienica do...
Czym tam są do roboty? Stropy, dachy, wszystko bardzo źle wygląda. Dlatego z korzyścią dla gminy będzie sprzedaż, jeżeli tylko współwłaściciel chce to.
Nie sprzeda się.
Nawet może, ale dobrze, proszę Państwa, to jakby nie jest tematem naszych obrad, Pani Radna, proszę.
Ja mam pytanie, czy obecnie w tych lokalach nikt nie mieszka, tak?
Nie, nikt nie mieszka.
A kiedyś tam były lokale socjalne?
No, przez jakiś czas były tam lokale socjalne, tak, mieszkały tam.
No wiesz, mieszkały. Szkoda, bo tych lokali socjalnych nam troszkę brakuje, bo kolejka oczekujący i wiem, że to też gmina by musiała podnieść, żeby coś z tym zrobić, duże kwoty finansowe, tu jak sprzeda, to pozbędziemy się problemu.
Ale wszyscy komunalni przejdą na ten
przykład tam mieszkać,
będę się ktoś chciał zająć tymi rodzinami.
Nie widzę więcej pytań, przystępujemy do głosowania projekt numer 155. Kto z Państwa jest za? Jednogłośnie 8 głosów za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? 1. Opinia pozytywna przy 8 głosach za, braku przeciwnych i 1 wstrzymującym. Kolejny projekt w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 45/4, arkusz mapy nr 19, w dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Czy Państwo radni potrzebują tutaj jakichś wyjaśnień?
Nie. To chodzi o barżantową?
Tak.
Dziękuję.
Wszystko wystarczy, tak? Przystępujemy do głosowania. Projekt numer 146. Kto jest za? Jednogłośnie 9 głosów za. Kolejny projekt. Przepraszam, bo coś mi tu przeskoczyło. Numer 147 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 45/4, arkusz mapy nr 19 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 9 głosów za, jednogłośnie. Kolejny projekt numer 148 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 45/4, arkusz mapy 19 w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Kto z Państwa jest za?
Ja mam pytanie, w którym miejscu ten baner się znajduje? Ten, przepraszam, nie baner, tylko ten stelaż reklamowy, nośnik.
Ale jesteśmy o wcześniejszej działce. Tam są dwie. One tak samo brzmią, tylko jest 149 i 147 i 148. Teraz głosujemy projekt numer 148. Kto z Państwa jest za? 9 głosów za jednogłośnie. I kolejna z tego samego, już tak powiem, działu, numer 149, w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 45 przez 4 arkusz mapy 19 w dzierżawę bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Kto z Państwa jest za?
Pytanie miałam wcześniej.
To nadal nie jest cała działka. Jeszcze raz głosujemy. Kto z Państwa jest za? 9 głosów za. I ja mam tutaj taką uwagę na przyszłość, jakby co do zasad i porządku te uchwały jakoś rozróżniać. Nie tylko numerami, bo Państwo radni w swoich materiałach nie mają numerów działek.
Ale jest mapka.
No tak, ale nazwa uchwały jest identyczna wszystkich tych trzech uchwał, więc na przyszłość jakoś je trzeba oznaczać, będzie nam łatwiej tutaj wtedy na ten temat rozmawiać, bo też troszeczkę tutaj zagubiłem. I teraz jest uchwała, o którą dopytuje pani radna, czyli numer 156 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki numer 38/3 arkusz mapy 50 w drodze bezprzetargowej. Tak, i to jest ten billboard, to jest ta lokalizacja na reklamy i jest pytanie.
Bo ja kojarzę, drodzy Państwo, że jest ulica Wiejska na skrzyżowaniu z ulicą Handlową, tam jest jeden nośnik miejski, taki na rogu, już pamiętam. A ten znajduje się po tej samej stronie, czy to jest...
Po prawej stronie, jak wiesz, jak to czyni ulicę Handlową, to po prawej stronie poniżej platformy.
W prawej stronie
na wprost kolbę.
To jest jakiś... Nie, pytam dlatego, że już wielokrotnie rozmawialiśmy o stworzeniu jakiejś uchwały krajobrazowej i uważam po prostu, że wynosili szpecą nasze miasto i to od strony Będzińskiej i na przykład przy ulicy tej wspomnianej Lawendowej, to co się dzieje jadąc Mysłowicką i reklamy jednego z przedsiębiorców w Czeladzie, bardzo tutaj zaburzają estetykę tego miejsca, gdzie to jest piękne. Piękne osiedle domów jednorodzinnych, a też no, nie wygląda to dobrze i dlatego dopytuję, gdzie to znowu miałoby się znaleźć tak zwane.
Dobrze, dziękuję. Uchwała jest tylko na jeden rok i to, co też zauważyłam, bo widzę, że ona jest raczej nas, raczej w pasie drogowym cywilskim. Tu będę wprowadzała jeszcze za zgodą pana burmistrza poprawkę, że nie przy handlowej, ale przy wiejskiej, ponieważ nadrzędną jest druga ulica Wiejska.
Tak,
więc on jest w pasie tej skrzyżowania wiejskiej, no i to też się będzie wiązało z wyższą opłatą dzierżawną za grunt.
Ale to jest prawda, że będziemy się przygotowywać do takiej uchwały krajobrazowej i wszystkim określamy, że dzierżawę owszem, ale zawsze jest zapisane, że możemy tu jest dzierżawę i w odpowiednim momencie po prostu wypowiemy. Także jak ktoś chce budować nową, to jest świadomy, że to może być opłacalna inwestycja.
Dziękuję bardzo.
Jakieś pytania?
W sprawie tych reklam, które szpecą miasto, czy tam jest już ustawa w tej sprawie jakaś ogólnopolska?
Jeszcze nie, ale przymierzamy się do tego właśnie tam.
Bo to by rozwiązywało problem, prawda?
Dobrze, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za tym projektem? 9 jednogłośnie, wszyscy za. Opinia pozytywna. Proszę Państwa, to był ostatni z projektów na sesję. Przechodzimy do spraw bieżących. Czy Państwo radni w sprawach bieżących mają pytania? Pan radny Wesołowski był pierwszy.
Ja mam pytanie w sprawie domu ludowego. Tam wiem, że były prace rozbiórkowe dachu. Czy one się zakończyły? bo tutaj mieszkańcy jeszcze na imię i na garażu przesłane do domu, że teren zostanie zamknięty do zapewnienia prac za rozbiór na budynku. W związku z tym, czy dostaną taką informację, że te prace zostały zakończone, czy tam jakiś szlaban zostanie zdjęty, jak to będzie wyglądało?
Szlaban nie zostanie zdjęty, szlaban ma niezamykany na wódkę tak naprawdę, więc każdy go może sobie spokojnie otworzyć i wejść. Podamy informację o zakończeniu pracy z czasem tego.
Dobrze, a jeżeli jeszcze mogę dopytać, chociaż tak wiem, że to długo ten by zajął, ale tak z grubsza. Jakie są plany na temat Domu Ludowego najbliższe, chodzi o najbliższe?
Plany dostosowujemy do potencjalnych możliwości pozyskania środków na pracę. Jeżeli pojawią się środki, powiedzmy, na budowę mieszkań, ale najpierw musimy zmienić nasz plan miejscowy dla tej części miasta, bo to jest najbliższa możliwość zagospodarowania tego budynku na budynek mieszkalny, mogłoby powstać tam 20-30 mieszkań, a pod warunkiem, żebyśmy pozyskali całą miarę. Nawet SIM był zainteresowany, ale w tej chwili takiej możliwości nie ma, gdyby potencjalnie jakiś inwestor się znalazł, wynikał na cenę zagospodarowania, to no też zależy z tego do otwarcia, ale taką najbardziej prawdopodobną, która pod kierunkiem naszych działań jest zabudowa mieszkaniowa, aby obok powstał taki budynek, jak obok jest, na razie mieszkań 6-7 by tam się mieściło, to jest bardzo nieopłacalna inwestycja.
Próbujemy uzgodnić z wojewódzkim.
A czy my wiemy, jaki jest stan techniczny tego budynku, czy my jesteśmy, musimy go wyburzać w połowie, czy tylko czy nie jesteśmy w stanie to stwierdzić?
Znaczy stan techniczny jest taki, że naszym zdaniem nie jest opłacalne jego odbudowa w takim stanie, jaki on jest, żeby na nim coś jeszcze budować i żeby coś ratować z tego budynku.
Ja może dodam, pojawił się taki potencjalny inwestor, ale się nie rozwinął, a niestety pozytywnie sprawa na stworzenie tam takich luksusowych, loftowych mieszkań, gdzie ta działka, która jest tam gdzie ta sala miała być wykorzystana na całość, tam nawet basen i tak dalej, no ale skończyło się tylko na rozmowach, nie rozwinął się temat, no może coś się pojawi w międzyczasie innego, jeżeli nie, to powstanie budynek podobny do tych sąsiednich budynków, gdzie urzędnicy kiedyś zajmowali.
A, czyli nie jest tak zachowany charakter tego, no bo chodziło mi o to, żeby ta przednia ściana.
Tak, to jest obowiązek.
No, wynikający się nie zgodzi.
Także ten szczur na pewno musi być zachowany taki, jaki jest, natomiast na razie nie ma zgody, żebyśmy tą resztę zmienili na budynek mieszkalny. I o to będziemy zmieniać, po to będziemy zmieniać prawo gospodarowania i występować o zgodę do konserwatorów.
Ale w tej chwili rozumiem, że budynek jest na tyle zabezpieczony, że on jest bezpieczny i tam się...
Na ten moment tak, ale jeszcze raz...
Bezdomni tam nie mieszkają.
Pani radna Frączek teraz, proszę bardzo.
Tak, w imieniu mieszkańców ulicy Miwa przyjmij, aby zapytać się o tą bazę, która tam jest. 5 garaży funkcjonuje, jak to oni powiedzieli, cytuję, pełną parą. Jeszcze jakiś tam garaż, który ma agregat, hałasuje. Jakie są plany miasta w stosunku do tego terenu, tej bazy takiej?
To jest teren Skarbu Państwa, gdzie dzierżawimy od powiatu. Po to go dzierżawimy, żeby tam powiat nie prowadził takiej działalności, o jaką walczyli mieszkańcy, żeby tam się nie toczyła, bo to ogromne garaże zachęcają do tego, żeby tam przyjeżdżały wielkie samochody, tiry. No i wydzierżawiliśmy ten teren, no i szukamy jakiegoś przeznaczenia razem z powiatem w takim kierunku, żeby to nie było możliwe dla mieszkańców. Pojawiła się ostatnio propozycja Czelackiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która ma takie garaże koło z dawnego obiektu na Kombatantów, gdzie powstał sąd. No i jest tendencja do tego, żeby te garaże zlikwidować, bo one zagrażają temu wydziałowi ciąg wieczysty. No i jedna z propozycji dla spółdzielni mieszkaniowej, czyli tam, gdzie nie wydzierżały części tych pomieszczeń. Tam 6000 miesięcznie płacimy za dzierżawę tego obiektu. Jest, można powiedzieć, temat otwarty, co by tam można zaproponować, nawet wyburzając te garaże, i razem z powiatem będziemy się zastanawiać, jak ten teren wykorzystać.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, panie radny.
Ja też w sprawie garaży przy ulicy Wiejskiej, to jest część garaży, którą wykupili mieszkańcy ulicy Norwida, członkowie tej spółdzielni mieszkaniowej, ale są tam garaże, które no niszczeją, zarastają trawą, nie wiem czy one, dlaczego one zostały jakby opuszczone, niewynajęte, niesprzedane. Też tam mieszkańcy się martwią, bo też tam się zbierają.
Przy
samej Wiejskiej jakby tak.
My mieliśmy plan na to, żeby te garaże sprzedać indywidualnie, żeby je zagospodarować. Okazuje się po zbadaniu sprawy, że są to obiekty, które nie są obiektami garażowymi. To były obiekty wzniesione tymczasowo pod budowę tego osiedla. I w związku z tym chcieliśmy to zalegalizować, ale nie jest to dla gminy kompletnie opłacalne, więc w tej chwili będziemy robić wycenę i chcemy sprzedać to w całości, w kompleksie, nie wydzielać, ponieważ to wymaga nakładów, żeby to wyremontować. Więc myślę, że w drodze przetargu będziemy szukali chętnego.
Czy one wszystkie są na jednej działce, bo tam część jest korzystana? I część, jeżeli jest tam wykorzystana, no to są udziały w tej działce, tak? Czyli trzeba by wszystkie jeszcze...
Jest każdy garaż odrębnie wydzielony, droga dojazdowa. Ale w związku z tym, że legalizacja tu jest dla mnie nieopłacalna, przecież nie budujemy garaży jako taki, jako gmina. W związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby w całości to sprzedać, czyli każdą działkę plus ten teren przyległy dojazdowy.
No, ale tam jest tylko kilka tych garaży, to nie na jednej działce.
To około 10 tych garaży.
Ja może przyjdę do pani i zobaczę sobie mapkę.
Czy państwo radni macie jeszcze sprawy?
Tak.
Proszę bardzo, pani radna Wszołek.
To znaczy dwa pytania. Pierwsze odnośnie oceny wniosku, bo dostałam odpowiedź na interpelację odnośnie przebudowy skwery betonowej, że taki wniosek został złożony. Czy my już zrobimy na ten temat, ewentualnie jakieś terminy mamy to określone?
Średnio wnioski są oceniane około pół roku przez Urzędy Marszałkowskie. Skwer na betonę był składany do Urzędu Marszałkowskiego i do Feniksa. Nie wiem, ile będzie w Feniksie, czy to jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Nie mamy jeszcze nawet wymagającego.
Dodam, że nie tylko tego obiektu, ale również innych faktów kieszonkowych, które w ramach tego jednego projektu zgłosiliśmy na ulicy Orzeszkowej, Krótkiej i jeszcze...
Pracujemy nad kombatami.
Szykujemy się do zgłoszenia wniosku
na kombatami. Jeszcze pracujemy nad zwycięstwem w tej chwili. Betony Orzeszkowa i Podlasku. No i krawek jeszcze tam dodatkowo, zagospodarowanie, dodatkowe nasadzenia też w jednym sposobie.
Ja chciałbym wszystkim Państwu uzmysłowić, że te wnioski takie, proszę Państwa, do budżetu naprawdę musicie przefiltrować sami. Po co realizować coś za swoje środki, kiedy możemy za środki zewnętrzne? Czasem trzeba poczekać, czasem trzeba przełożyć niektóre inwestycje na później.
Przemodelować i jeszcze raz składać.
Także tutaj jest podobna sprawa. Zresztą to w moim programie wyborczym jest pisanie tych wszystkich krapaków kieszonkowych. Także, a jak już jest pisane, to musimy zrealizować.
Pani radna jeszcze, proszę bardzo.
Ja także w odniesieniu do odpowiedzi na interpelację dzisiaj, dotyczy to doświetlenia ulicy Wiosennej i Spacerowej, pytałam w swojej interpelacji o powód tego, że latarnie, które istnieją, świeciły kiedyś, teraz nie świecą od kilku lat, bo mam taką wątpliwość, czy jeżeli tutaj Państwo napisaliście, że będzie analizowana ta inwestycja pod kątem środków finansowych i możliwości tych środków finansowych w 2025 roku. Natomiast część tych latarni, z tego co wiem, istnieje. Czy tam jest jakiś problem techniczny, który nie wiem, jest niemożliwy do zrealizowania? Przez lata był, na przykład dalej będzie, tak, przy ulicy Wiosennej.
i spacerowej. Jak to w ogóle wygląda tak technicznie? Czy macie Państwo wiedzę w tym temacie?
Na Wiosennej wiem, że wybudowaliśmy nową sieć na odcinku, gdzie są zabudowane
mieszkania. Tak,
tak, tak. No i tyle sieci nowej, natomiast stara sieć prawdopodobnie jest nieczynna i trzeba po prostu nową sieć zbudować dalej. I na to potrzeba oczywiście pieniędzy. Ja chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że będzie o tym mówił na szkoleniu, żeby zwrócić na to uwagę pan radca prawny, że to nie są interpelacje Państwa, to są wnioski budżetowe do budżetu. Więc chciałbym, żebyście Państwo traktowali to w ten sposób, żeby to nie było zapytanie ani interpelacja, tylko wniosek do budżetu, żeby daną sprawę zaplanować w kolejnym roku, bo innej możliwości nie ma. Także tu taka gorąca prośba, to też na sesji powiem wszystkim, bo większość Państwa interpelacji są wnioski budżetowe. I potem my musimy odpowiadać to samo i czasami jesteście może nie zadowoleni z tych odpowiedzi, no a one wszystkie będą złożone do Pań skarbnik, będziemy przyjmować budżet, wspólnie razem będziemy analizować, co jest możliwe, co nie jest możliwe. Pytanie było zasadne, co dalej. No więc jestem przekonany, nie ma tu pani dyrektor Pęszko, ale jestem przekonany, że tyle sieci było aktywnych, więc raczej była sieć nieaktywna i musimy już zbudować nową. A dalej trzeba zbudować nową sieć. No to są nowe pieniądze.
Kolejne. Dobrze, dziękuję. Jeszcze mam, przepraszam, bo ja tak w ramach mam dwa pytania. Druga sprawa, panie przewodniczący, to już jest wniosek w imieniu nas wszystkich. Nie była konsultowana w ogóle godzina komisji, dobrą taką tradycją było dotychczas konsultowanie godzin komisji z członkami. Wiem, że inni przewodniczący o to dbali i także tutaj podczas tej komisji dbałam o to wcześniej, żebyśmy wypracowali jakąś godzinę, która pozwala nam uzyskać kworum, jeżeli chodzi o głosowanie i opiniowanie materiałów sesyjnych. I prosilibyśmy bardzo, żeby się pochylić nad późniejszą godziną, ponieważ pracujemy, jest to godzina 14.30, my odbieramy dzieci z przedszkola, ze szkoły i no jest to godzina trudna taka do wygospodarowania tego czasu i aby te komisje, tak jak miało to miejsce przez lata, odbywały się od godziny 15 w górę.
Radna, jak pani na pewno świetnie wie, dzisiaj wstępnie była planowana sesja na wniosek. Dlatego ta komisja odbywała się wcześniej. Jest godzina 16.30, my obradujemy. Sesja była zaplanowana wstępnie na godzinę 16.30.
Nie wiedzieliśmy, panie radny, o sesji.
Oczywiście stałą porą zostaje ta, którą ustaliliśmy na początku, a mianowicie wtorek, godzina 15. I tutaj nic się nie zmienia. Jeśli będę chciał zmienić, to Państwo, członkowie komisji, dowiecie się o tym jako pierwsi, także bardzo proszę nie zarzucajcie mi tutaj żadnej złej woli.
Ale dlaczego w poniedziałek?
A ja też swoje dwa słowa dorzucę. Pamiętajcie Państwo, że my, jeżeli są późniejsze godziny, musimy tutaj pracownikom płacić na godziny i musimy znaleźć jakiś kompromis. Ta 15 może jest takim kompromisem, ale później bym prosił, żeby jednak nie robić komisji.
Ja mam pytanie.
To zostawmy to jeszcze, tak jak była pierwsza komisja, wstępnie się umawialiśmy. Sesje są w środę. I mówiliśmy o tym, żeby ta komisja, z racji na to, że ma najwięcej uchwał, te uchwały się pojawiają, odbywała się jak najpóźniej przed samą sesją.
Czyli w poniedziałek? Czy wtorek?
Rozmawialiśmy z tego, co ja pamiętam, o wtorku.
A tam będzie komisja edukacji, to bardzo proszę o rozmawianie z przewodniczącym.
Dobrze, jeszcze będziemy na ten temat dyskutować. Moją intencją jest to, żeby ta komisja była jak najbliżej sesji, dnia sesji i koło godziny 15, ze względu, żeby znaleźć balans między pracą radnych, aczkolwiek przypominam, że radni mają dietę i z tego tytułu
są panie
niestraszne. A druga rzecz, pamiętajmy też o pracownikach urzędu, więc chcę znaleźć ten balans. Myślę, że godzina 15 to jest taka, no powiedzmy, na tej linii. Chyba najpierw był pan radny Wesołowski, nie?
Tak, ale tylko chciałem ad vocem powiedzieć, że tutaj interpelacja z tą komisją wiosenną, nie wiadomo było, czy tam jest jakiś problem techniczny, tylko wkręcić żarówkę, czy tam, bo latarnie są, więc myśleliśmy po prostu, że tutaj
Ja myślałem tego, że jeszcze interesowałem sprawę, że to może być kwestia dosyć prosta, ale jest czerwonego kabelka albo kwestia dorówki.
Proszę bardzo, pan radny pan.
Takie krótkie pytanie robocze, bo tam na ulicy Grodzieckiej od mostu do granicy z Będzinem, z Grodzicem właściwie, istnieją egipskie ciemności. I czy możemy coś zadziałać w tym temacie, czy...
Możemy, działamy.
Bardzo
niestety
proszę.
I zarządca drogi, powiat i Tauron nie chcą nic w tej sprawie zrobić i my musimy niestety wydać nasze pieniądze na taką część, która jest możliwa, jeżeli chodzi o nasze wydatki, ponieważ tam problemem powodującym wyłączenia sieci są drzewa, które dotykają kabli, kable się stykają, wybijają bez przerwy i transformator jest cały czas
No tak, tam jest jeszcze inny problem, bo tam sarny przylatuje, a ciemno jest.
Ale proszę pozwolić, niestety no. Powiat nie chce przyciąć drzew, Tauron nie chce przyciąć drzew, no i właściwie jesteśmy w jedynej sytuacji takiej, że musimy my zapłacić za przewodów elektrycznych na izolowane. Musimy za to zapłacić 18 tysięcy złotych, żeby to dokonać, no ale to też wymaga włączenia sieci, zgody. Trwa to troszkę, ale te działania są podjęte i jest szansa, że za jakiś
jest
czas
nadzieja.
Te sprawy zabrać pieniądze niestety to
wnoszę. Zalania po ostatnich deszczach, więc tam chwilowo świeciło,
tam jest.
Pani radna Szczał.
To może szybciutko. Pytania mieszkańców odnoszą strzelnicy. Wiem, że widzę, że wchodzi teren, pytają, bo nie mogą, że odpowiedzi. Wizualizacja ewentualnie, kiedy jaka będzie udostępniona, czy prowadzą projekt, jak to będzie przebiegać, bo poszło w eter, wiemy, że się coś dzieje, natomiast no słuch, że tak powiem.
Czekamy, podobno projektant tego dzierżawcy pracuje nad projektem i wkrótce ten projekt mamy zobaczyć, bo zaprezentujemy go wszystkim mieszkańcom, jak to chętnie już uważa, tak będzie gotowy, na razie go jeszcze nie ma. Gwarancje są, że w tym obiekcie no, nie będzie, że tak powiem, dokuczliwy dla mieszkańców. I tego się trzymam, gdyby był dokuczliwy, to oczywiście jest to dzierżawa, a nie sprzedaż, więc w każdej chwili możemy tą dzierżawę wypowiedzieć, no i problem będzie miał ten, który nie dotrzymał, że tak powiem, zobowiązań. Ja się zresztą bardzo cieszę, bo ten obiekt, który tam niszczeje i nie jest użytkowany, będzie jest szansa, żebyśmy go zagospodarowali, bo tam też ma powstać jakaś siłownia, chmurką jeszcze coś. Także że mam nadzieję, że to będą wszyscy potem zadowoleni z tego. A to jest dokuczliwy, to oczywiście wtedy zakażemy działalności i możemy idzie w pracy. Zawsze mamy taką możliwość.
Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakieś sprawy bieżące?
Dziękuję.
To na koniec ja jeszcze chciałem. Myślę, że do pani wiceburmistrz, jak do osoby najbardziej spokojnej i dyplomatycznej, o próbę kontaktu. Próbę kontaktu z PZD w sprawie stanu ulicy Wojkowickiej, bo niektóre fragmenty już teraz są takie, że można to urwać, a po zimie myślę, że cały samochód będzie można w tych dziurach zgubić. I podobnie niektóre fragmenty szpitalnej wyglądają. Bardzo byśmy prosili, bardzo bym prosił o interwencję, bo no, stan tej drogi jest teraz gorszy. I druga sprawa, pojawiła się pierwsza informacja o dniu otwartym osiedla Halera i to już jest 27 września w piątek. Tymczasem no nie ma jeszcze tych informacji ani na stronie, ani na Facebooku miejskim.
Na billboardach, także.
Więc prosiłbym, żeby może też tutaj miejskie media do tego zaprząc, bo pamiętam, że mieszkańcy się dopytywali i o same jakieś prezentacje, o Będziny, właśnie dni otwarte i o jakieś kolejne etapy, także myślę, że to jest dość dla nas ważne. Jako, że zostały tylko 4 dni do tego pierwszego spotkania, to myślę, że warto to bardziej rozpropagować na miejscu mediach. Tyle z mojej strony.
Dobrze. Ja jeszcze dodam w kolejnym miesiącu dni otwarte w Simu. 21 listopada też będzie można zobaczyć tamte mieszkania. 23
października. Żebyście też wiedzieli, może gdzieś wy potraficie też gdzieś w swoich środowiskach przekonywać. Tam zostały takie kawalerki na parterze razem z ogródkami. I one jakoś nie mają wzięcia. Myśmy tak kiedyś, jakby zalecając projektantowi, sądzili, że tam się przeprowadzą emeryci, którzy mieszkają gdzieś na trzecich, czwartych piętrach, bez windy, którzy są uwięzieni i ci emeryci mogliby się tam przeprowadzić, zostawiając swoje mieszkania do dyspozycji gminy albo sprzedając mieszkanie i jakby kupując, bo można powiedzieć, że tam się kupuje mieszkania, bo one są z dojściem do własności, że będą mieszkali w takim idealnym obiekcie dla osób starszych. Jakoś na razie to się nie udaje. Będziemy chcieli to mocno nagłośnić, będziemy chcieli ulotki przygotować w tym względzie, bo tu jesteśmy w kontakcie z prezesem SIM, ale taka była idea i ona jakoś na razie się nie ma odbicia w rzeczywistości.
Wszystko zależy od ceny, panie burmistrzu.
Proszę?
Wszystko zależy od ceny.
Daje się taka kawalerka, 30 tysięcy kosztuje partycypacji, czyli wkładu w swoje przyszłe mieszkanie. Więc to wydaje mi się nie jest
emeryt niekoniecznie myśli o przyszłym mieszkaniu, panie burmistrzu.
Proszę?
Emeryt niekoniecznie myśli o przyszłym mieszkaniu, prawda? Mieszkania kupują pan.
Kiedyś moja mama mieszkała w takiej starej kamienicy i kupiłem mamie mieszkanie. Przeprowadziłem mamę, także to młodzi powinni myśleć za tych rodziców, bo ten rodzic faktycznie sam się nie decyduje, bo dla niego to jest problem przenoszenia i tak dalej. Dokładnie. Dzieci by powinni pomyśleć o tym, że mogą stworzyć rodzicom idealne warunki do zamieszkania. Potem to mieszkanie przecież zawsze może sprzedać.
Dzieci do rodziców biorą do domu, a nie do mieszkania i jakieś mają, żeby sobie nie dawali rady nawet z małym. Mówię o tych, którzy są niepełnosprawni. No.
Dzieci wyjeżdżają za granicę teraz.
A moja mama zmarła, mieszkanie sprzedałem, nic nie straciłem, a stworzyłem mamie na wiele lat dobre warunki. I tak jakby młodzi zrobili tym emerytom, którzy nie wychodzą z mieszkania przez 2 lata, bo nie są w stanie zejść na trzecie piętro. Dziwię się, że młodzi.
Może to rozpropagować, może.
No właśnie, staramy się to zrobić.
Tu jest racja, bo ludzie szukają tego mieszkań, bo są...
Fajne otoczenie się...
Do Państwa, jeśli nie ma dalszych spraw, zamykamy posiedzenie, a to zostawiamy sobie na kuluary. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Teraz odebrałam bo ja już w internecie. To jest na jutrzejszą komisję, to fajnie, ale jakbym na jutro mogła dostać to, co na dzisiaj. Nie pójdzie, tylko proszę, ucieknie, a ja już...
Te dzisiejsze
to będę. Tak.
I zostawić
kopercję. Na dole to sobie jutro będę. Zostawić u siebie. Nie szkodzi. Ale bo jeszcze się nie w domu, tylko że tam, gdzie mam w telefonie, to wyładowało się telefon, żeby nie zdążyłam na ładunku.
Dobrze.
Także miałam notatki.
Mnie się wydaje, że my komisję rewizyjną też było...